Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy księdzu Mariuszowi za przekazanie głosu do naszego studia w Dobrzyniewie Kościelnym, Archidiecezja Białostocka, gdzie dzisiaj przeżywamy spotkanie rodziny Radia Maryja, gdzie dzisiaj odpust przeżywamy, uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Po takim też i tytułem wyzwaniem jest tutejszy Kościół, dlatego też i przeżywamy to spotkanie właśnie w duchu zwiastowania, w duchu początku, w duchu początku życia. Dlatego też i nasz temat jest właśnie związany z życiem. A brzmi on tak. Obecne zagrożenia życia religijnego rodziny i młodzieży. To temat, który pragniemy podjąć podczas naszego dzisiejszego spotkania. Nie tylko my tutaj zebrani przy tym takim, można powiedzieć, studyjnym stole w Dobrzyniewie Kościelnym, gdzie się dobrze czujemy, bo gospodarz tego miejsca, ksiądz kanonik Leon Grygorczyk, już po raz kolejny nas zaprosił, za to też bardzo serdecznie dziękujemy. Ale do tego spotkania już na wstępie bardzo pragnę zaprosić naszych drogich radiosłuchaczy. Za kilka chwil podam numery kontaktowe, ponieważ te nasze poniedziałkowe spotkania Rodziny Radia Maria mają to do siebie, że różnią się tymi telefonami, ponieważ jest to takie wyjazdowe studio. Niezwykle piękne, urokliwe miejsce, bardzo takie godne polecenia uwagi ze względu na samą parafię, kościół, na ludzi niezwykle dobrych, życzliwych, otwartych. Też bardzo serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich, którzy byli na tym spotkaniu naszym Rodzina Radia Maryja, pielgrzymów, którzy wracają z różnych stron, koła przyjaciół Radia Maryja, terenowe biura Radia Maryja. No i cieszymy się tym najmłodszym w Polsce i na świecie kołem przyjaciół Radia Maryja, które powstało właśnie tu w parafii pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym, a to za sprawą księdza kanonika Leona Grygorczyka, którego serdecznie pozdrawiam. Księże, kanoniku, prosimy o to, aby mikrofon podjąć do dłoni i pozdrowić nas.
No, cieszę się z tego spotkania i bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, którzy będą z nami w ten wieczór. Dziękuję tym, którzy byli na nabożeństwie, jak wspomniał ojciec, i którzy byli na wspólnej modlitwie. Dziękuję bardzo i niech Matka Boża, patronka naszej parafii i dzisiejszego dnia, wszystkim przychodzi z pomocą.
Niech tak też się stanie. Drogi księże kanoniku, dziękujemy też za akurat zaproponowanie takiego tematu. Dziękujemy też za zaproszonych gości, którzy otaczają ten stół i wypełniają ten czas naszego spotkania. Za to też bardzo serdecznie już na wstępie pragnę podziękować, a są wraz z nami pani Iwona Zdanowicz. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam.
Witam wszystkich radiosłuchaczy, księży obecnych tutaj w studiu i też panie, które będą uczestniczyły w naszej rozmowie.
Słychać takie teologiczne zacięcie?
No tak, być może, ponieważ jestem katechetką. Co prawda od kilku lat dopiero jestem katechetką. Czuję się powołana do swojej misji. Katechizuję w szkole na terenie parafii Dobrzyniewo Kościelne, jak również w tym roku jeszcze miałam też szansę uczyć w szkole średniej.
Serdecznie pozdrawiamy uczniów.
Oczywiście, że pozdrawiam wszystkich swoich uczniów, tych najmłodszych, ale też tych starszych.
To pani Iwona Zdanowicz, pani Magdalena Szymańska.
Witam bardzo serdecznie wszystkie radiosłuchacze i tutaj również w studiu i pozdrawiam bardzo serdecznie.
A tu słychać takie zacięcie lekarskie.
Zdecydowanie ojciec zgadł. Jestem lekarzem położnikiem, ginekologiem, naprotechnologiem i ostatnio lekarzem specjalistą medycyny paliatywnej i pracuję również ze studentami w naszym Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Medycyny Paliatywnej i oczywiście doradcę życia rodzinnego w Archidiecezjalnym Duszpasterstwie Rodzin w Białymstoku.
Czyli cała paleta różnego rodzaju zaangażowań. Czy czasu nie brakuje?
Wydawałoby się, że to jest takie jakby nie do pogodzenia, ale jak łączy się to bardzo w praktyce życia i w praktyce lekarskiej w taką jedność. Może będzie chwila, to może da się powiedzieć.
To pani doktor Magdalena Szymańska wraz z nami pani Karolina Siemienowicz.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam wszystkich.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Nie wiem, czy państwo się zgodzicie, również takie zacięcie lekarskie.
Zdecydowanie lekarskie. Jestem specjalistką medycyny rodzinnej, ale też z powołania od 12 lat zajmuję się przyczynowym leczeniem niepłodności właśnie naprotechnologią, a od niedawna jestem też koordynatorem perinatalnej opieki paliatywnej w Fundacji Pomóż Im w hospicjum dziecięcym. Więc jakby też pracuję cały czas wokół rodziny, wokół życia, wokół początku i końca życia.
Proszę bardzo. Pani Karolina Siemienowicz. Pani doktor.
Tak.
I staż tej posługi, tutaj słyszeliśmy, jeśli chodzi o panią Iwonę, że staż jest to taki niedługi, aczkolwiek intensywny.
Tak, ponieważ... Ja troszkę zmieniłam swoje życie. Prowadziliśmy z mężem przez 20 lat firmę, ale pewien kapłan zachęcił mnie, żebym skończyła teologię. I tę teologię zrobiłam tylko i wyłącznie dla siebie, bo chciałam posiąść jakąś wiedzę taką większą na temat Pana Boga, dogmatów, Pisma Świętego. I czuję się powołana, ponieważ sama do mnie przyszła praca. Dostałam propozycję pracy i jestem bardzo szczęśliwa, że mam taką szansę katechizować dzieci i młodzież.
Czyli nie ma takiego momentu w życiu, który nie byłby dobry na lekką zmianę.
Jak najbardziej, czuję się bardzo młodą katechetką. W ogóle nie wypaloną jeszcze.
Zresztą pani jest młodym człowiekiem, także...
Oczywiście, że jestem młodym człowiekiem.
Moi drodzy, wraz z nami jest także ksiądz Łukasz Kisielewski, archidiecezjalny duszpasterz rodzin.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
Tak, tu kapłańskie zacięcie słychać.
Zdecydowanie od 13 lat jestem księdzem archidiecezji białostockiej, także z pewnym sentymentem jestem dzisiaj tutaj, ponieważ 4 lata mojej posługi kapłańskiej upłynęły właśnie w tej parafii, w tym miejscu.
O, proszę. To taki powód... I to była pierwsza parafia?
Nie, druga. Po 2 latach kapłaństwa posługi w parafii w Juchnowcu zostałem skierowany do posługi tutaj w parafii w Dobrzyniewie.
To sentymentalna z pewnością parafia.
Zdecydowanie.
Zatem bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszymy się z obecności księdza, duszpasterza i również rodzina to taka myśl przewodnia tutaj kapłańskiej posługi.
Tak, początkowo ta posługa dokonywała się w ruchu domowego kościoła, a od 4 lat w archidiecezji także pełnię posługę archidiecezjalnego duszpasterza rodzin, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Kurii.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, wszystkie rodziny, małżonków, rodziców, babci, dziadziusiów, dzieci, młodzież, całą naszą rodzinę Radia Maryja. Także jesteśmy też w temacie, księże, jako rodzina Radia Maryja. Także też ten temat jest dla nas niezwykle bliski i ważny, temat życia. Tutaj panie doktor nadmieniły taką niezwykle ważną sprawę, naprotechnologię. I dzisiaj przeżywamy uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Czy panią w tej posłudze zdarza się również właśnie być niejako takim archaniołem, który zwiastuje małżonkom taką dobrą, niejednokrotnie przez lata wyczekiwaną, wypragnioną nowinę, jest życie.
Zdecydowanie tak. Jest to ogromna radość dla lekarza. Lekarza, który prowadzi, który trudzi się, który poszukuje rozpoznania, czyli przyczyny chorób, w sensie tutaj niepłodności czy o zmniejszonej płodności, tak u męża, jak i u żony. I jeżeli okaże się, że postawiona diagnoza i następnie leczenie, podjęte leczenie przyczynowe, usuwające te zaburzenia czy po prostu choroby, to radość jest wielka, ponieważ jest to naturalne poczęcie dziecka i otwarte ta droga do dalszego rodzicielstwa, nie tylko tego jednego, ale dalszych. I oczywiście jest to zwykle taka wiadomość, że rozpoznajemy to, czy to na podstawie badań laboratoryjnych o poczęciu dziecka, czy też na podstawie po prostu USG stwierdzamy, że już jest poczęcie, a niekiedy donoszą o tym sami małżonkowie po prostu w innym terminie niż umówiona wizyta, bo to nie zawsze jest na wizycie odkrycie. Tak, to jest, naprotechnologia, no nie jest ona w tej chwili refundowana, jest to pewien problem ekonomiczny też dla niektórych małżeństw, które nie są jakby, nie są w stanie. No ale chcę tu podać taki jeden przykład, że są też małżeństwa, które no w takim polskim przysłowie to jest krawiec kraje, jak mu materii staje, więc jeżeli nie ma takich możliwości, to pochylamy się nad takimi, które są możliwe do wykonania, tak samo w badaniach nie wszystko jest możliwe do zrobienia, w leczeniu nie wszystko jest możliwe, ale tutaj jak gdyby panem życia i śmierci jest Bóg i czasami jako lekarz wydaje mi się, że to małżeństwo, które przychodzi, to na pewno będzie miało dziecko, a to, które jest jakby bardziej, więcej zaburzeń, więcej chorób, to już nie. I okazuje się odwrotnie, że poczynają ci, którzy mają większe zaburzenia, a ci, którzy mają po prostu mniejsze, niekoniecznie. No więc tak.
Może pani doktor Magdalena Szymańska, pani doktor Kalina Siemienowicz, spoglądając na te kondycje dzisiaj małżonków i ta niepłodność, która jest rzeczywistością właśnie w jakiej skali, jeśli chodzi o małżeństwa, o młodych ludzi, którzy pragną mieć potomstwa i kiedy faktycznie jest ta sytuacja, że no, nie można mieć dziecka, to wtedy pojawia się pytanie, co dalej? Jaką odpowiedź medycyna, nauka może udzielić właśnie małżonkom, którzy stawiają sobie takie pytanie?
Niepłodność jest postrzegana w tej chwili, stres związany z niepłodnością, na równi z przeżywaniem choroby onkologicznej, więc jest to bardzo duże cierpienie i dodatkowo bardzo intymny temat, więc trudno się też tym dzielić, nawet w rodzinie szukać wsparcia. I ci rodzice przyszli, którzy do nas trafiają, znajdują też wsparcie u nas. Mówienie, rozmawianie, takie wzajemne zaufanie, relacja między nami a pacjentami też bardzo buduje i wspiera małżonków. Jest to też przyczynowe leczenie, więc cała prowadzona diagnostyka i później terapia sprawia, że my cały czas jesteśmy bliżej tego poczęcia. Natomiast nigdy nikomu nie jesteśmy w stanie zagwarantować sukcesu, bo o sukcesie tylko wie Pan Bóg. I to jest największa, trzeba mieć bardzo dużo pokory do tej medycyny. Nie jest to tak oczywiste leczenie, jak przychodzi pacjent z zapaleniem płuc. Trafiamy w antybiotyk i za 3 dni on czuje się lepiej. Jest to żmudne, długie i bardzo pokorne po obu stronach biurka, bo czasem, tak jak tutaj moja przedmówczyni powiedziała, wydawałoby się, że sukces jest na wyciągnięcie ręki, że sukces jest bardzo blisko, a dochodzimy do niego bardzo długo, ale bardzo konsekwentnie i to się też liczy. Uczymy się też wiele od pacjentów. Oni nas uczą pokory. Czasami my jesteśmy tym światłem, który możemy dać. Co na pytanie? Mam też okazję jakby prowadzić wykłady na kursach przedmałżeńskich o takim niezawinionym, za wczesnym cierpieniu rodziców, które na nich przychodzi. I biorąc pod uwagę, że niepłodność dotyka co piątą parę małżeńską, czyli statystycznie jest to dosyć często, zachęcam małżonków, żeby zanim jeszcze wejdą w ten sakramentalny związek, rozmawiali o tematach trudnych, rozmawiali, co zrobią, jeśli w ich małżeństwie nie pojawi się dziecko wtedy, kiedy chcą. Co jeśli nigdy się nie pojawi, bo i takie sytuacje się zdarzają. Co jeśli pojawi się dziecko obarczone jakąś chorobą, bo są to tematy w momencie, w których jeżeli wchodzą emocje, to decydować jest trudno. Decyduje często lęk, pośpiech, A im więcej mamy wiedzy, im więcej mamy argumentów, tym łatwiej, spokojniej, w takim zgodzie też ze swoim sercem, ze swoim sumieniem podejmować trudne decyzje i podejmować ścieżki, którymi chcemy pójść. Jeszcze doktor Szymańska powiedziała o refundacji. Szeroko jest jakby rozpatrywane tutaj teraz refundowanie programów in vitro. Bez takiej alternatywy, która pojawia się dla refundacji, jeśli chodzi o inne metody, te przyczynowe, czy chociażby na protechnologię. Więc myślę, że tu jest jeszcze bardzo dużo pracy do zrobienia, żebyśmy mogli mieć takie same możliwości leczenia, jak te alternatywne sposoby, które się też pojawiają.
I tutaj pani doktor wspomniała, no jest para małżeńska, która nosi, ma trudność, prawda, z poczęciem dziecka. Pani mówi o co piątej parze, która boryka się z problemem niepłodności. Tu zupełnie inna kwestia pytać właśnie o przyczyny tego, ale to może nie jest miejsce ani czas, ale ten wybór, co teraz? Czy właśnie iść drogą in vitro, czy iść drogą na protechnologii? Pani doktor.
Przy takich wątpliwościach, czy też dylematach, które małżeństwa, z którymi małżeństwa przychodzą, czy nawet wprost komunikują, że no w takim razie, jeśli nie, no to my pójdziemy do in vitro, do tej procedury, żeby to podjąć, to no bardzo przekonuje to, że wystarczy powiedzieć, że in vitro jest procedurą śmiercionośną. Więc to czasami odkrywa jakby taką jakąś uśpioną świadomość, czy też otwiera oczy na to, że w procedurze in vitro zwykle pokazuje się po prostu uśmiechnięte dzieci, twarze dzieci w gabinetach in vitro czy w klinikach in vitro. To są gabloty z tymi zdjęciami. Natomiast nie pokazuje się, że za każdym takim jednym narodzonym dzieckiem, które miało szczęście się narodzić, to jest cały cmentarz rodzeństwa, które niestety tego szczęścia nie miało, ponieważ każda procedura, a nie tylko raz podchodzą kobiety do tej procedury, ale czasami bardzo często i ta śmierć, która związana jest z procedurą in vitro, po prostu może być bardzo duża, bardzo jak gdyby. I niekiedy to małżeństwa otrzeźwia i stawia, nie, no to my nie chcemy zabijać własnych dzieci, to my nie chcemy, żeby właśnie tak to wyglądało. No i bardzo często sami jak gdyby, bo trudno jest proponować adopcję. Czasami małżeństwa czują się jeszcze nieprzygotowani, bądź też, że czują się w takim sensie, że im się narzuca coś. Ale niekiedy takie podpowiedzenie, że adopcja dziecka jest rozwiązaniem, czy może być rozwiązaniem nawet w takim sensie, że po adopcji dziecka rodzą się naturalnie dzieci, czyli mógł być blok psychogenny, który nie został rozpoznany, czy nie został jakby wyleczony i sama obecność dziecka w takiej rodzinie bezdzietnej, bez właśnie dzieci, może doprowadzić do poczęcia naturalnego, albo też dalsze leczenie może być jak gdyby po tej adopcji, może być kontynuowane. Więc jakby tak no reasumując, że no nie wszystkie oczywiście, gdyby tak była sytuacja, że chcą podjąć no jakby in vitro, to oczywiście człowiek jest wolny w swoim wyborze, natomiast no nie wszystko można, co jest jak gdyby możliwe technicznie, jest niedopuszczalne etycznie. Więc tutaj jest bardzo ważny moment, że nie możemy po trupach do celu, nie możemy jak gdyby tutaj dążyć za wszelką cenę, wszelkimi środkami, ponieważ no moje chcenie nie może kosztować życia drugiego człowieka, tu w tym wypadku dziecka i to własnego jeszcze dziecka i albo dzieci, no bo taka jest statystyka, że jedno dziecko może po prostu w związku z tym ja próbuję po prostu rozmawiać, to co mogę, argumenty, które wytaczam, niekiedy skutkują bardzo i rodzice jednak nie za wszelką cenę dążą do tego, żeby mieć dziecko, bo mówimy o tym, że to z prawa do dziecka mam, prawda, a tu jeszcze musimy też mówić o prawach dziecka, że dziecko ma podstawowe prawo do życia. A więc jeżeli się pocznie, to dziecko powinno się zawsze narodzić. Zawsze, niezależnie od kondycji. Czy ona jest chore, czy zdrowe. Miałam takie na przykład dwukrotnie. Dzieci z rozpoznaniem bezczaszkowiec. Czyli po prostu dziecko, które nie posiada struktur kostnych, czaszki, nie posiada mózgu. I zwykle po urodzeniu to dziecko żyje od kilku godzin do 3-4 dni. I tak było. W jednej sytuacji było to dziecko, trzecie z kolei dziecko, było dwóch synów i to był trzeci chłopczyk, a w drugiej sytuacji to było pierwsze dziecko, małżeństwo, które takie rozpoznanie właśnie zostało stwierdzone, miało dylematy, co robić, bo oczywiście przyszli do mnie ze skierowaniem do aborcji od innego lekarza. I ja jakby wytłumaczałam to, że to też jest dziecko. To też jest dziecko, bardzo upośledzone, ale dziecko. I w obu przypadkach rodzice zgodzili się podjąć jak gdyby urodzenie tego dziecka. I rzeczywiście zostały te dzieci ochrzczone, zostały pożegnali się i to rodzeństwo w jednym przypadku, i ci rodzice w obu przypadkach. I również jako lekarz nie mam wyrzutu sumienia, że zgodziłam się na zabicie dziecka. Dlatego, że każde dziecko, każde, bez wyjątku, czy jest bardzo głęboko pośledzone, czy jest zdrowe, czy jest inteligentne, czy mniej, czy urodziwe, czy mniej urodziwe, po prostu każde jest dzieckiem Boga i tutaj nie możemy podnieść ręki na nikogo. Dlatego, że lekarz sam, jeżeli by zgodził się na tą ścieżkę tej aborcji, czy eugenicznej, czy jakiejkolwiek, to traci swoją tożsamość zawodową. Przestaje być lekarzem, bo istotne bycie lekarzem, istotna tożsamość lekarska to jest obrona życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I tu się przekonuje także w hospicjum, właśnie chociażby będąc, że ten ostatni moment życia to jest równie moment, który jest jakby częścią życia. My dorastamy, my dojrzewamy całe życie, żeby odejść, to znaczy narodzić się jako wierzący ludzie do wieczności. A więc tu mi się scala moja praktyka położniczo-ginekologiczna i hospicyjna, ponieważ tak naprawdę to rodzimy się, ciągle się rodzimy, bo raz rodzimy się do doczesności, a drugi raz rodzimy się do wieczności. Więc ciągły poród, ciągłe jak gdyby, i tu się bardzo dobrze czuję w tym jako położnik ginekolog, jako specjalista medycyny paliatywnej, bo ciągle jesteśmy przy życiu, blisko życia, blisko, cały czas blisko, mimo że to jest życie doczesne, a tu wieczne, ale ciągle życie. Ciągle życie.
Bardzo dziękuję pani doktor za tę wypowiedź. Myślę, że ona jest niezwykle ważną wypowiedzią. I tutaj pani doktor zaznaczyły, jak dzisiaj jest to delikatny temat poczęcia i jak niejednokrotnie rodzice, małżonkowie starają się i mają wiele różnego rodzaju trudności, aby mieć dziecko, to uprawnione dziecko. To z jednej strony. A z drugiej strony żyjemy w świecie, który wydaje się tak bardzo gardzi życiem. Zwłaszcza tym życiem bezbronnym, tym życiem u samego początku, tym najbardziej takim delikatnym i właśnie, które jest tak bardzo też potrzebujące tej opieki, tego klimatu do wzrostu. A dzisiaj w tak wielu miejscach ten klimat jest zabierany, wręcz niszczony. I jesteśmy tego świadkami, chociażby w naszej ojczyźnie. Te wszystkie ustawy, prawda, propozycje ustaw aborcyjnych do tego tygodnia, no to wszystko jest zatrważające, chociażby słuchając pań, które się tym zajmujecie, aby pomagać, aby życie przychodziło na świat, a z drugiej strony jest robione tyle, aby to życie się nie miało szans począć albo w ogóle przyjść na świat. I tutaj może też pytanie do pani Iwony Zdanowicz, katechetki szkół także średnich. Pani się spotyka z młodzieżą, pani rozmawia, bo to chyba tutaj, to nakazami, prawami, to chyba nie do końca tędy droga. Tu bardziej jest kwestia formacji, czy młody człowiek dzisiaj rozumie wartość i cenę życia.
To jest bardzo trudne pytanie, proszę księdza, dlatego że rzeczywiście trudno się katechizuje młodzież. Myślę, że mają świadomość tego wartości życia. Natomiast niestety, ale takie jest bardzo liberalne podejście do wielu spraw życiowych. No i to jest dosyć trudne. Ja bym bardziej się skupiła teraz na dzieciach może tych młodszych, które uczę, dlatego że wydaje mi się, że łatwiej jest tym młodszym coś wpajać, z nimi rozmawiać. To jest takie, dzieci młodsze po prostu bardzo łatwo łakną różnych treści i my je wprowadzamy, nie tylko tłumaczymy jakieś prawdy teologiczne, ale też wprowadzamy je w życie Kościoła. I jeżeli dzieci będą dobrze uformowane, te mniejsze dzieci, prawda, będą przygotowane do sakramentu w odpowiedni sposób, to później, gdy będą starsze, będziemy już mogli bardziej z nimi pracować. A to tak trochę jest trudne, powiem szczerze. To moja praca w szkole średniej.
Trudna to taka pierwsza linia frontu, ale niezwykle ważna. Niezwykle ważna jest to posługa. No i tym bardziej no widzimy wagę tej posługi, chociażby poprzez tego różnego rodzaju plany, aby zredukować, aby zmniejszyć, aby młody człowiek, albo ten taki bardzo młody w szkole podstawowej, albo ten właśnie w szkole średniej, który podejmuje już pewnego rodzaju decyzje, wybory, aby nie miał się z czym skonfrontować, aby przypadkiem nie usłyszał pewnych treści, które są w spak treścią lansowanym przez mainstream. To również, nie wiem, czy pani podziela taką optykę spojrzenia chociażby na te próby zredukowania lekcji religii, katechezy w szkołach.
Tak, oczywiście, bo wydaje mi się, że to jest takie troszeczkę w białych rękawiczkach spowodowanie, żeby tej katechezy całkowicie nie było już w szkole. Już w tej chwili uczniowie wypisują się z katechezy, zwłaszcza ci, którzy są po sakramencie bierzmowania. Oni odchodzą od katechezy. W momencie, gdy nie będzie już ocen z religii, to podejrzewam, że jeszcze będzie mniej osób chętnych, które by przychodziły na religię. Ale jeżeli chodzi o nas katechetów, to wydaje mi się, że to jest takie istotne, abyśmy potrafili być takimi przyjaciółmi dla tych ludzi, którzy przychodzą na religię. Ja mam naprawdę bardzo niewiele osób u siebie na lekcjach, ale oni bardzo potrzebują kontaktu, otwierają się, są bardzo szczerzy wobec mnie i szukają po prostu pomocy w różnych takich sprawach egzystencjalnych. I katecheta to nie jest tylko ta osoba, która uczy pewnych treści, ale przede wszystkim osoba, która daje świadectwo i ma być wsparciem i prowadzić do Pana Jezusa. I to jest chyba najistotniejsze, bo myślę, że nie będziemy czuli takiego pokoju w sercu, jeżeli nie będziemy blisko Pana Boga.
Tak, chciałabym jeszcze podzielić się swoim doświadczeniem, pracą właśnie z młodzieżą. Miałam możliwość prowadzić i rekolekcje, i warsztaty, raz w liceum, raz w technikum, opowiadając tym młodym ludziom o życiu, dlaczego ja wybrałam taką ścieżkę, która broni życia, dlaczego jestem lekarzem, który broni życia. I wydaje mi się, że tutaj edukacja jest ogromnie ważna, ponieważ im otwierały się w trakcie tych naszych wspólnych rozmów oczy. Mieliśmy takie ćwiczenie, gdzie oni mieli zapisywać ja od dołu do góry, a oni od góry do dołu poszczególne stadia życia człowieka. Tam od zarodka, płodu, później dziecko już przed porodem, po porodzie. Dziecko dwuletnie, nastolatek, dorosły i starzec, a ja zapisałam wszystko w drugim kierunku zapytałam ich, gdzie jest różnica między tym początkiem życia, który jakby oni wpisywali, a tym, w którym ja miałam u góry, którym był starzec, i tak patrzyli szeroko otwartymi oczami. Ja mówię, nie ma żadnej różnicy. Różni się ta osoba tylko liczbą komórek, a liczba komórek tak naprawdę nie definiuje tutaj godności człowieka. Uczę też młodzież i na kursach, i na różnych warsztatach, jak bardzo organizm kobiety jest nastawiony pro-life. My wszyscy chcemy być teraz tacy bio, eco, fit, wszystko w wolności, a nie doceniamy potencjału, który drzemie jakby w nas samych. I świadectwa później, czy dziewczyny, które się dzieliły, które brały antykoncepcję, które jakby świadomie to wybierały, przychodziły do mnie i mówi, to w ogóle mi się nie opłacało. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ja mogę obserwować swoje ciało, że ja mogę czerpać z tego wiedzę, że jest to marker mojego zdrowia, bo przecież cykl miesięczny, miesiączka u kobiety to jest marker zdrowia kobiecego. I też staram się zawsze pokazywać, że wybory, które są oparte na argumentach i wybory, które są za życiem, wybory pro-life, nawet jeżeli są bardzo trudne, nawet jeżeli decydujemy się na przyjęcie chorego dziecka w rodzinie, jeżeli decydujemy się na żmudną, trudną walkę przyczynowego leczenia niepłodności, one dają później dobry efekt w naszym życiu, wracają dobrem. A z drugiej strony wybory, które podejmujemy przeciwko życiu, nawet jeżeli robimy to ze strachu, z lęku, z jakiegoś takiego przymusu, one w którymś momencie odbijają się takim echem negatywnym w naszym życiu. To jest troszeczkę tak jak napędzanie tej kuli śnieżnej. Jedna dobra decyzja sprawia, że w naszym życiu toczy się i dzieje dużo więcej dobra, ale też jedna zła decyzja, która jest przeciwko życiu ludzkiemu, sprawia, że ta kula śnieżna też będzie się toczyła. I pokazanie tych różnic, pokazanie jakby pójście od fundamentu naszego zdrowia, naszej fizjologii, tego jak cudownie i wspaniale stworzył nas Pan Bóg, daje młodzieży też pewien taki punkt wyjścia. Oni zaczynają rozumieć, dlaczego ja jestem pro-life. Nie tylko z zasady, nie tylko z misji, tylko tu chodzi o godność człowieka. I często przytaczam też taki fragment z książki Glory Polo, Rażona przez piorun, gdzie ta kobieta ma wizję, Pan Bóg jej pokazuje, jak poczyna się człowiek, jak z nieba wychodzi świetlisty promień, który dotyka łona kobiecego i tam tworzy się już w pełni dojrzała, ukształtowana dusza, która nigdy już się nie zmieni. I wychodzę z założenia, że cały człowiek to ciało, umysł i dusza, czyli ten cud. Jeżeli ja zajmę się tylko ciałem, nie będę zwracała uwagi na duszę, na psychikę, na to, ile stresu może na przykład przynieść moje leczenie, to nie będę miała sukcesu takiego, jakbym patrzyła na całość. Więc czasami nawet warto zrobić krok wstecz w medycynie, żeby dać wytchnienie tej psychice, żeby porozmawiać na jakieś duchowe tematy, w ogóle niezwiązane z tym takim fizjologicznym wymiarem leczenia, żeby człowiek mógł odetchnąć, żeby zadziały się pewne reakcje biochemiczne, które później pomogą, scalą i doprowadzą do jakiegokolwiek sukcesu terapeutycznego.
Pani doktor Karolina Siemienowicz, bardzo serdecznie dziękujemy. Pani doktor, to również dla nas niezwykle ważne. Tutaj pani doktor poczyniła pewnego rodzaju takie naturalne podprowadzenie pod ten wymiar duchowy ksiądz Łukasz Kisielewski, archidiecezjalny duszpasterz rodzin, czyli duszpasterz, który towarzyszy rodzinom w tym na każdym etapie życia i tutaj właśnie ten etap również tego wsparcia i tego wymiaru duchowego w tych decyzjach, z którymi spotykają się małżonkowie, jeśli chodzi o życie.
Ja myślę, że padło bardzo istotne dla naszej rozmowy słowo z ust pani doktor Karoliny, słowo fundament. I myślę, że takim fundamentem, punktem wyjścia do rozmów o życiu, o małżeństwie, o rodzinie jest właściwa antropologia. Tak naprawdę tylko i wyłącznie w oparciu o antropologię, która przede wszystkim widzi człowieka jako kogoś, kto składa się z tych trzech płaszczyzn ciała, psychiki i ducha i kogoś, kto ma życie ofiarowane przez samego Boga, oczywiście przy współudziale rodziców, których Pan Bóg zaprasza do aktu stwórczego, daje szansę na dalszą dyskusję i podejmowanie nieraz trudnych tematów czy też trudnych decyzji. Mnie się zawsze przy okazji poruszania tych kwestii przypomina to zdanie, które do znudzenia nam powtarzał święty Jan Paweł II, a za nim pani Wanda Pułtawska, że wszystkie problemy ludzkości rozwiązuje genealogia divina, czyli prawda o Bożym pochodzeniu człowieka. I Myślę, że jeżeli pozwolimy sobie na właściwą dawkę pokory i takiego uznania, że jesteśmy ludźmi, a Pan Bóg jest Bogiem, jeżeli pozwolimy właśnie na to, by Bóg był Bogiem i nie będziemy próbowali się z Nim zamieniać na miejsca, nie będziemy próbowali się z Nim zamieniać na rolę, to otwiera nam drogę do rozmów, nieraz bardzo trudnych, i otwiera drogę do podejmowania właściwych decyzji, nieraz też bardzo trudnych. I my jako Kościół, jako duszpasterze w tym procesie towarzyszenia rodzinom właściwie od początku, bo towarzyszymy już naszym narzeczonym na etapie dalszego czy bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa poprzez katechezy przedmałżeńskie, posługę w poradniach życia rodzinnego, także posługę sakramentalną w sakramencie pokuty i pojednania, w rozmowach duszpasterskich, w posłudze w kancelariach parafialnych. To są te okazje i te momenty, w których staramy się odwoływać właśnie do tej fundamentalnej dla dyskusji o życiu, o człowieku, prawdy o Bożym pochodzeniu każdego z nas. Myślę też, że dla naszej dyskusji dzisiaj, tego wieczoru, to jest ten fundament, o który opieramy każdą naszą wypowiedź.
Serdecznie dziękuję. To ksiądz Łukasz Kisielewski, archidiecezjalny duszpasterz rodzin. A my przypomnijmy, jesteśmy w, dobrze nie wiem, kościelnym, archidiecezja białostocka w parafii pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie dzisiaj rozmowy niedokończone na temat obecne zagrożenia życia religijnego rodziny i młodzieży. Ten wymiar medyczny, wymiar duchowy nam się tutaj poprzez i dzięki naszym gościom tak pięknie przeplata, tworząc taki warkocz. Za to też bardzo serdecznie dziękuję. Pragniemy zaprosić naszych radiosłuchaczy, ponieważ spoglądałam na zegar, tu już 6 minut po 22, do współtworzenia czasu naszego spotkania, do również i podzielenia się swoim doświadczeniem, do także podjęcia kwestii, które gdzieś nas nurtują w temacie, który dzisiaj podejmujemy, korzystając też z sposobności, obecności naszych znamienitych gości tutaj w studiu. Zatem, moi drodzy, jeśli mamy coś do notowania, to proszę, zapiszcie sobie dwa numery kontaktowe do naszego studia. Są to następujące numery: 693 112 200. Powtórzę, 693 112 200 lub drugi numer kontaktowy 693 112 255. 693 112 255. To numery kontaktowe do Dobrzyniewa Kościelnego na dzisiejszy wieczór. Na dzisiejszy wieczór. Kolejne dni, no już ksiądz proboszcz nie będzie tych numerów odbierał, bo nie będą one dostępne, także musimy nie telefonować, bo będą już to inne numery kontaktowe. Moi drodzy, trwamy podczas naszego spotkania. Temat życia, który nam dzisiaj tutaj pięknie się klaruje, eksponuje, to też bardzo naturalne, ponieważ dzisiaj uroczystość zwiastowania pańskiego, dzisiaj też dzień świętości życia. Pamiętajmy o duchowej adopcji dziecka poczętego, to również niezwykle piękna sprawa, piękna inicjatywa, do której bardzo serdecznie zachęcamy. I spoglądając również na pewnego rodzaju dane, które nam przedstawia nauka, w 2017 roku na świat przyszło ponad 400 tysięcy dzieci w Polsce. W roku już 2021, w styczniu tegoż roku, suma urodzeń spadła poniżej 350 tysięcy. Rok 2022 to 305 tysięcy. Widzimy tendencję mocno spadkową, jeśli chodzi o urodzenia. Dodatkowo no, bardzo niepokoi ta kwestia właśnie związana z aborcją do 12 tygodnia życia, do takiego, czy do jakiegoś innego tygodnia życia. Pytanie jest jedno. Kiedy zaczyna się życie? To jest pytanie zasadnicze. Zasadnicze. Dla tych, którzy może mają z tym jakiś problem. Co nauka mówi na temat początku życia? Kiedy jest początek życia? Myślę, że dla wielu spośród nas jest to oczywiste, jasne. Dlaczego zatem dla wielu jest to takie nieoczywiste? I kolejne pytanie. Jeśli postawi ktoś granicę 12 tydzień życia, to jaką mamy pewność, że za 5 lat, 10 lat, 20 lat ktoś nie powie 9 miesiąc, a może nawet drugi rok życia, albo 5 rok życia, bo jeszcze przecież to nie do końca dziecko ma przecież świadomość ukonstytuowaną, to może jeszcze dalej.
Ponad wszelką wątpliwość nauka, nie tylko w ogólności, ale genetyka, biologia, fizjologia, odkrycia, już pomijając fakt, że w procedurze in vitro, wręcz faktograficznie, zdjęcie po zdjęciu przy różnych procedurach typu embryoselekcja, typu rozwój dziecka na planszy, na zewnątrz, po prostu było to fotografowane i nie ma innego momentu niż połączenie się komórek rodzicielskich, czyli połączenie się komórek ojca i matki daje początek i start nowemu życiu dziecka. I to, że w tej chwili manipuluje się tą definicją, tym faktem, to już nawet nie definicja, ale fakt biologiczny wręcz, nie tylko jakiś empiryczny, ale po prostu, że pozbawia się jak gdyby życie dziecka do momentu zagnieżdżenia. Mówi się o tym, że no praktycznie dziecko to wtedy zaczyna żyć, jak się zagnieździ. Po to, żeby ten okres przesuwania się dziecka, bo poczyna się w jajowodach, przesuwania się dziecka około 9, 11, 12 dni, ażeby to, że się na przykład nie zagnieździ, ażeby nie wiązać z odpowiedzialnością za poczęte życie. I z tym mamy właśnie do czynienia w wszelkiej antykoncepcji. W tej chwili to już nie jest przeciwpoczęciowe działanie, to jest działanie w farmakologicznej aborcji, ponieważ wszystkie środki hormonalne, które są na rynku, czy to plastry, czy tabletki, czy pigułki, czy jakiekolwiek inne środki, powodują brak zagnieżdżenia się poczętego dziecka, ponieważ zmieniają tak wnętrze jamy macicy, czyli konkretnie endometrium, błonę śluzową, że ona się nie ma możliwości proliferacji i rozwoju, dojrzewania do optymalnego zagnieżdżenia dziecka. A więc jeżeli takie tabletki są, już nie mówię tutaj o tak zwanej antykoncepcji awaryjnej, czyli na przykład tej pigułce po, tylko mówię tutaj o jakby tym standardowym takim antykoncepcji, która jest w użyciu. Jeżeli po tak użytych środkach, typu na przykład z obecnością w takiej tabletce octanu uliprystalu, chociażby 5 mg, młode dziewczęta trafiają na oddział z udarem mózgu, z galopującym na przykład marskością wątroby, że jedyną możliwością uratowania tej dziewczyny jest przeszczep wątroby na przykład. A jeżeli w takiej tabletce, pigułce dzień po jest tam 30 mg octanu uliprystalu, to dewastacja funkcji życiowych tej dziewczyny, już nie mówiąc o niepłodności, ale o stymulacji nowotworów, o zaburzeniach, nawet ona może po prostu mieć różne, już to jest jakby cały wykład na temat zaburzeń i skutków ubocznych takiej antykoncepcji hormonalnej w postaci chociażby choroba zakrzepowo-zatorowa żył, czy zaburzenia lipidogramu, czy zaburzenia hematologiczne, czy jakiekolwiek byśmy wzięli dziedzinę, czy tutaj poziom funkcjonowania organizmu, to łącznie z depresją, ze zmianami stabilności psychicznej, czyli nie tylko zabicie dziecka, niedopuszczenie do zagnieżdżenia dziecka, ale skutki uboczne w życiu konkretnej kobiety, dziewczyny, tym bardziej młodszej. Nie mówię już o tym, że na przykład są propagowane tego typu zachowania i style, chociażby w kampusach akademickich, już teraz za granicą, że tam są po prostu automaty z tabletką dzień po, awaryjną tak zwaną antykoncepcją, ale to nie tylko, bo takie momenty zagrożenia życia dziecka poczętego, to jest przecież na przykład procedura in vitro wspomniana, prawda, śmiercionośna, to są aborcje chirurgiczne, których na świecie rocznie, to jest od 40, w zależności od statystyki, do 70 milionów dzieci ginie w aborcjach chirurgicznych. A cała hekatomba typu antykoncepcji hormonalnej jest niepoliczalna, ponieważ nawet kobieta może sobie nie uświadamiać, ile razy do roku przy przyjmowaniu takich środków poroniła swoje dziecko. Ile razy jej nie zagnieździło się. To jest wprost nie do policzenia, ale to jest jeszcze większy obszar niszczenia życia ludzkiego. Ale to nie tylko to, bo również słyszymy od 2022 ustawa na Ukrainie pod jakby płaszczem wojny zatwierdzono tak zwaną metodę ectolife, to jest życie na zewnątrz, a więc w takich przygotowanych już kapsułach dziecko jest od momentu poczęcia do urodzenia poza organizmem matki. A więc tego typu zachowania, tego typu jakby, no jest to zbrodnia po prostu na człowieku, dlatego że jeżeli w in vitro brakuje nam tylko okresu przesuwania się dziecka przez jajowód, czyli kilkunastu dni, i takie dziecko po urodzeniu, mamy już coraz więcej dowodów naukowych na to, że mamy zaburzenia osobowości. Przy procedurze in vitro. Dzieci po urodzeniu z in vitro mają zaburzenia osobowości i zaczynają o tym coraz bardziej odważnie pisać na zewnątrz w periodykach różnego rodzaju typu bioetycznych i innych. Można przeczytać o świadectwach ludzi, którzy są z in vitro i którzy po prostu zadają sobie pytania o sens, o tożsamość własną, o pochodzenie, o po prostu są to opisywane jako zaburzenia osobowości. A co powiedzieć o człowieku, który będzie od początku do urodzenia bez jakiejkolwiek więzi z matką. Przecież człowiek tak naprawdę rozwija się prawidłowo pod sercem matki, miłującym sercem matki, akceptowane, kochane, oczekiwane. To jest jakby droga, kiedy człowiek rozwija się naturalnie, normalnie. Natomiast wszelkie inne, sam transfer w procedurze in vitro już może być śmiercionośny, ponieważ jest to wyrwanie dziecka z jego jakby środowiska i w samym momencie przenoszenia już może to być. Już nie mówię o terminacji na przykład nadliczbowych embrionów czy momentach kriokonserwacji, czyli zamrażania, gdzie blisko 100% dzieci ginie, bo sam proces zamrażania, odmrażania po prostu rozbija struktury wewnątrzkomórkowe zarodka. Więc tych momentów jest bardzo dużo.
Pani doktor Magdalena Szymańska. Trwa czas rozmów niedokończonych. Dobrze Niebo Kościelne dzisiaj nas gości. Pozdrawiamy serdecznie. Tutaj spoglądam w kierunku księdza kanonika Leona Grygorczyka, który siedzi naprzeciwko. Bardzo serdecznie księże kanoniku dziękujemy. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Cieszę się i dziękuję za te dzisiejsze nasze spotkanie przy tym stole studyjnym tutaj w Dobrzyniewie, za te treści niezwykle cenne, niezwykle ważne, niezwykle również trudne. Do tych rozmów pragniemy także zaprosić naszych radiosłuchaczy. Przypomnijmy numery kontaktowe 693 112 200, 693 112 200 i drugi numer kontaktowy bardzo podobny 693 112 255. 693 112 255. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, Tadeusz z Białegostoku.
Witam Panie Tadeusz.
Witam. Też dzisiaj byłem na tej właśnie transmisji. Tutaj znaczy byłem na spotkaniu i chcę pozdrowić księdza biskupa Henryka, wszystkich księży, którzy byli i też księdza proboszcza i wszystkich, którzy są w studiu. I chciałem też zadać takie trzy pytania odnośnie duchowej adopcji, bo też nie było nic wspomniane, czy jak odnosić do tej duchowej adopcji, czy to też można powiedzieć, że się bierze to dziecko duchowe, też nadaje mu się imię, czy te dziecko, które podejmuje duchową adopcję, będę mógł wiesz, w niebie jakoś widzieć, że właśnie za to dziecko się modliłem. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, kiedy powstaje człowiek z punktu biologicznego i z punktu duchowego? W którym momencie? I też no, na świecie jest tyle tych jakby aborcji, tyle tych dopuszczalnych, też to jest in vitro, chociaż prezydent podpisał i nie wiem, czy to po prostu nie jest, że ktoś to popiera, to podpada pod ekskomunikę. Czy prezydent też nie powinien być objęty tym, ci, którzy to popierają, ci posłowie? No i jak to Pan Bóg to po prostu tego, chodzi o zbawienie tych osób, bo jeżeli są to miliardy, no to po prostu, no jak to jest z punktu teologicznego i chodzi o zbawienie tych dzieci.
Panie Tadeuszu, bardzo, bardzo dziękuję Panu za telefon, za również obecność tutaj w Dużyniewie Kościele na uroczystościach. Jeśli chodzi o pytanie związane z początkiem życia, tutaj Pani doktor Magdalena Szymańska bardzo też i tutaj jasno na ten temat się wypowiedziała. Też bardzo Pana ewentualnie zachęcam do tego, aby odsłuchać sobie ten fragment naszego spotkania. Będzie on dostępny na stronie radiomaria.pl w zakładce Rozmowy niedokończone. Już myślę, że niebawem po zakończeniu naszego spotkania tam ten pasus jest jasno zawarty. Można też i dzielić się tą audycją, przekazywać innym, aby w ten sposób też i te treści docierały do szerszego grona odbiorców. Kwestia imienia, bo to między innymi i duchowej adopcji, o której nadmieniliśmy podczas naszego spotkania. Tutaj padło pytanie do, myślę, że księdza Łukasza. Księże, bardzo proszę.
Dzieło duchowej adopcji to dzieło, które istnieje w naszej ojczyźnie od 1998 roku. Szczególnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, ale także w każdy inny dzień roku jesteśmy zaproszeni, aby naszą modlitwą objąć jedno konkretne dziecko znane Panu Bogu, dziecko poczęte, którego życie jest zagrożone. Podejmując to dzieło duchowej adopcji, podejmujemy się codziennej modlitwy przez 9 miesięcy w intencji właśnie tego poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone. Jeżeli znamy taką sytuację, to możemy w intencji tego konkretnego dziecka się modlić, także jego rodziców, ale też jakby oddając sprawy w ręce Pana Boga, Bożej Opatrzności, możemy ofiarować ten dar naszej 9-miesięcznej modlitwy, która jest no, taką formą duchowego towarzyszenia poczętemu dziecku. Modlitwa jest środkiem ubogim, do którego zachęca nas sam Chrystus i zresztą sam Pan Jezus mówi, że jest taki rodzaj złych duchów, które można wyrzucić tylko modlitwą i postem. I dzieło duchowej adopcji jest jakąś formą odpowiedzi Kościoła na to wezwanie samego Chrystusa i podjęcia walki o ludzkie życie właśnie za pośrednictwem modlitwy, której może towarzyszyć także jakaś forma postu.
A co z imieniem? Warto nadać na przykład takie imię, czy bo tutaj Pan Tadeusz też zadał to pytanie.
Ja myślę, że warto to już zostawić Panu Bogu i czekać na taką niespodziankę w niebie. Głęboko wierzę, że te osoby, których życie ocalimy, wyjdą nam tam na spotkanie.
Serdecznie dziękujemy. Ksiądz Łukasz Kisielewski, archidiecezjalny duszpasterz rodzin. Spotkanie w Dobrzyniewie Kościelnym, rozmowy niedokończone, które właśnie transmitujemy z parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże dla wszystkich zgromadzonych Państwa i słuchaczy. Rafał z Torunia.
Szczęść Boże, Panie Rafale.
No, drodzy księża, drodzy państwo, ja dzwonię, bo obawiam się bardzo tego, co się stało w Toruniu, a to też odnosi się do tego naszego tematu dzisiejszego, bo nieprzychylni rodzinie politycy przejmują władzę. Władzę w Radzie Miasta przejęła Koalicja Obywatelska, tam ma 15 mandatów, pewnie wprowadzą in vitro, zaatakują rodzinę, lekcje religii usuną. W pierwszej turze przegrał nasz prezydent Michał Zalewski. Wiem, że Paweł Gulewski wygrał. Ja się obawiam, co z nami będzie, co z Radiem Maryja, co z rodziną w Toruniu. Jak się do tego przygotować, bo ja się obawiam, że ci ludzie będą nam nieprzychylni, będą nas ganić. Co ma zrobić porządny człowiek? Dziękuję za odpowiedź. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Rafale, serdecznie Pana pozdrawiamy. Abstrahując może od konkretnych miejsc, prawda, ale to pytanie ma niezwykle również i ważne perspektywy, zwłaszcza w tej części, gdzie Pan Rafał pyta, i to myślę, że też do księdza Łukasza czy do księdza proboszcza, pytanie o to, jak człowiek wierzący ma zachować się wobec właśnie sytuacji związanych z życiem, związanych z chociażby z pewnego rodzaju stanięciem wbrew Ewangelii, wbrew prawu Bożemu. I z takimi sytuacjami już się teraz spotykamy, być może będziemy się spotykali częściej czy rzadziej, to przyniesie nam rzeczywistość, ale właśnie pytanie, kiedy na przykład aparat państwa mówi nam tak, a dajmy na to prawo Boże mówi nam tak, jak wówczas ja jako katolik, osoba wierząca powinienem się zachować, księże?
Jesteśmy w okresie paschalnym i niemal każdego dnia w liturgii słowa czytamy fragment Dziejów Apostolskich, a więc historię rodzącego się Kościoła. I już czytając Dzieje Apostolskie, czy znając historię pierwotnego Kościoła, możemy się przekonać, że chrześcijanom nigdy prosto w świecie nie było i zawsze były jakieś przeszkody, które zawsze stawały się dla nas okazją do dania świadectwa. I myślę także trudności, których także współcześnie jako ludzie wiary doświadczamy w różnych obszarach, są przede wszystkim wezwaniem dla każdego z nas, bardzo indywidualnie do osobistego nawrócenia, przylgnięcia do Pana Boga, odkrycia na nowo swojego powołania, wartości swojego powołania i po prostu dawania świadectwa w codzienności, w tych miejscach, środowiskach, w których żyjemy, do których opatrzność Boża nas posyła. Z taką głęboką wiarą, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto i odrobina tego kwasu naszej chrześcijańskiej wierności, głęboko wierzę, będzie zakwaszała i przemieniała cały ten świat.
Myślę, że tak, jak powiedział właśnie tutaj ksiądz dyrektor, wszyscy bez wyjątku jesteśmy wyzwani, jesteśmy postawieni w tej batalii o życie, w tej obronie życia. Nie ma tutaj nikogo, kto mógłby być wyłączony w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek profesji, w jakiejkolwiek sytuacji. Wszędzie i zawsze powinniśmy świadczyć życiem, modlitwą, pokutą. Jako lekarz mnie nie obowiązuje bezprawie, czyli jeżeli prawo stanowione będzie stawało w kolizji z etosem lekarskim, w którym ja przysięgałam, będę bronić życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, jeżeli pojawi się takie, to mnie to nie obowiązuje w sumieniu. Ja wręcz powinnam wyrazić sprzeciw sumienia w takich sytuacjach, i bronić życia, nie może mi tego nigdy zabrać, nikt nie może mi tego narzucić. I chociażby w hospicjum, potem już tylko taki kończąc, na 30 lat pracy w hospicjum przyjęto 20 tysięcy chorych. Żaden chory nie poprosił o skrócenie życia. A tymczasem słychać już, że gdzieś tam pod stołem, gdzieś we Francji, gdzie wpisano aborcję jako prawo konstytucyjne, co jest bezprawiem, już się jak gdyby czyni przygotowania do kolejnego kroku, jakim będzie eutanazja. Czyli jest to wyraźne narzucenie, ideologiczne narzucanie bezprawia, jakim jest z kolei uśmiercanie ludzi w końcu w tej fazie życia. Więc tutaj nie wszystko, co jest stanowione, jest po prostu prawem. Jest to wręcz powiedziałabym bezprawiem.
Panie doktorze, jeszcze dopytam jedną tylko kwestię. To są niezwykle ważne sprawy, o których pani doktor mówi. To są jednocześnie sprawy niezwykle trudne, ponieważ z jednej strony każdy z nas jest człowiekiem ambitnym, prawda? Chce się rozwijać i to jest naturalne, to jest oczywiste. I teraz pewnego rodzaju system, który może to bardzo skutecznie blokować. Jeśli jesteś za życiem, to nie będziesz dyrektorem szpitala, to nie będziesz awansować. To są trudne sytuacje. Druga kwestia, klauzula sumienia. Robi się wiele dzisiaj, aby nie było klauzuli sumienia. Wszyscy pod jedną linię.
Jest to trudne, fakt, ale jest to możliwe. Przeżyłam to jak gdyby, może nie chciałam o tym mówić, niemniej jednak na dyplomie, ponieważ ja zdawałam w systemie dwustopniowym specjalizację społeczeństwa ginekologii, ze względu na to, że nie wykonywałam aborcji i nie wypisywałam antykoncepcyjnych środków, to wpisano mi bez prawa specjalizacji drugiego stopnia. I miałam ręce związane. Nie mogłam nic z tym zrobić. Chodziłam do izb lekarskich, chodziłam do konsultanta krajowego w dziedzinie społeczeństwa ginekologii i nikt mi nie mógł pomóc nawet. Ale zdarzyło się tak, że zmienił się konsultant krajowy i ja w tym czasie po prostu jak gdyby złożyłam tą notę, dał do wiadomości tutaj w naszym środowisku lokalnym. Oczywiście nie tutaj, ale w Warszawie zdałam specjalizację. Więc jest to trudne, niekiedy bardzo trudne, ale jest możliwe, bo jest łaska, jest Bóg, który prowadzi, który wspiera, który nie zostawia nas w tych trudnych sytuacjach.
I jest niezbędne. I też za to poświęcenie, za ten przykład bardzo serdecznie dziękujemy, bo to jest właśnie przykład etosu lekarza, człowieka, który chce leczyć i troszczyć się o życie. Za to też bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim lekarzom, bo jest ich, myślę, że bardzo wielu lekarzy, którzy właśnie w ten sposób podchodzą do życia i Bogu za to niech będą dzięki i Wam też.
Ja myślę też, że trudności, o których dzisiaj rozmawiamy, jakby równolegle ze świadectwem, do którego jesteśmy wezwani, są też takim wezwaniem do osobistej formacji na płaszczyźnie intelektualnej. Wiele dyskusji dotykających tematu życia dzisiaj jest prowadzonych w oparciu o emocje. Natomiast bardzo często jesteśmy świadkami dyskusji właśnie nie w oparciu o argumenty i myślę, że także ten czas, w którym żyjemy, jest też takim wezwaniem dla każdego z nas, bez względu na to, jakie konkretne powołanie w swoim życiu realizujemy, do formacji własnego intelektu, do powrotu do dokumentów Kościoła, dokumentów papieskich, także wielu dobrych pozycji książkowych czy dostępnych w internecie, które właśnie w oparciu o konkretne naukowe argumenty dotykają treści życia.
Ja też chciałabym się podzielić jakby takim swoim osobistym świadectwem. Też miewam przeróżne wątpliwości i lęki, patrząc na sytuację polityczną. Jestem mamą czwórki dzieci, więc myślę o ich edukacji, o ich wychowaniu. Natomiast widzę, że to, co jestem w stanie zrobić w domu, mój przykład, moje świadectwo, czyli ten zakwas, o którym powiedział ksiądz Łukasz, to bardzo procentuje później. I to buduje w nich, nawet jeżeli nie w danym momencie, pewną świadomość, pewne decyzje, to buduje ich kręgosłup moralny. I wyrażając się zawsze, opowiadając się zawsze za życiem, które jest najdelikatniejsze, najcenniejsze, najcenniejszym darem, który moglibyśmy otrzymać, zawsze wygrywamy. Mam taką sytuację ze swojej praktyki lekarza rodzinnego, gdzie zgłosiła się do mnie mama dwójki dzieci, prosząc o wypisanie właśnie przedłużenie leków antykoncepcyjnych. Ja odmówiłam, argumentując to i medycznie, i jakby też mówiąc o swoich wartościach, ale przede wszystkim trafiły do niej argumenty medyczne, a ideologiczne wywołały gniew i próbę takiej walki. To się jakby skończyło trzaśnięciem drzwiami, kilkoma nieprzyjemnymi słowami, ale ta sama mama za tydzień wróciła właśnie do mnie ze swoimi dziećmi, prosząc o opiekę w trakcie ich chorowania. Ona wiedziała, że ja, troszcząc się o to życie, którego jeszcze nie było, może było, ale mogło się począć przy tych środkach antykoncepcyjnych, zatroszczę się również z taką samą jakością i uwagą o życie tych dzieci, które ona już ma, więc myślę, że warto dawać to świadectwo w swoim małym świecie, w którym żyjemy, żeby ten zakwas przenikał głębiej i jak mamy od kogoś wymagać, to wymagajmy po prostu przede wszystkim od siebie.
Dziękuję, serdecznie dziękuję również za to świadectwo. Na zegarach 22:34 trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiaj z naszego studia w Dobrzyniewie Kościelnym odbierzemy kolejne telefony. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Księże, ojcze Dawidzie, byłem dzisiaj na spotkaniu w Dobrzyniewie, ale wróciłem do domu szczęśliwie. Chciałem pozdrowić księdza Leona za to, że mnie wysłuchał, że ofiarę złożyłem na dar Radia Maria ze Smugrówki Goniąckiej. Także księże Leonie serdecznie pozdrawiam. Parafia Goniącka. Może nie do tematu, ale przepraszam bardzo. Ojcze Dawidzie. Słyszę się, ojciec Dawid?
Słyszę, ale nie usłyszałem imienia.
Zenon.
Panie Zenonie, dziękujemy panu również.
Ojca księża Leona tam pozdrowić, proszę. Ja pozdrawiam. Parafia Goniącka.
Zapłać nawzajem. Prawie rodzinę strony, tak, żeby zapłać.
Szczęść Boże, pozdrawiam. Ojcze Dawidzie, przepraszam, że może nie do tematu, ale...
Panie Zenonie, nie ma co przepraszać. Dziękujemy, że pan był, że pan jest wraz z nami i to jest dla nas wielka, wielka, wielka radość, bo... Każdy człowiek jest wielką radością, każdy człowiek jest wielkim skarbem, niepojętą też tajemnicą. I za to Panu Bogu nie będą dzięki. Panie Zenonie, serdecznie Pana pozdrawiamy i cieszymy się.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. A my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Karol się kłania z Białegostoku. Ja mam takie pytanie do gości z punktu widzenia właśnie duszpasterskiego. Często ludzie, którzy nawet naturalnie stracili dziecko wskutek poronienia, przychodzą i pytają o los pośmiertny tych dzieci. I często duszpasterzy słyszą i coraz częściej, że te dzieci idą do nieba. I teraz pytanie. Jeżeli Kościół aborcję obarczył karą ekskomuniki, to jest również utrzymane w kodeksie ojca świętego Jana Pawła II i ta ekskomunika jest właśnie dlatego, że te dzieci pozbawia się nie tylko życia doczesnego, ale także życia wiecznego, oglądania Trójcy Świętej. Więc dalej ekskomunika jest za zabicie nienarodzonego, podczas gdy zabicie człowieka żyjącego, już urodzonego, ekskomuniki nie ma. Czy takie mówienie jednoznaczne, że te dzieci są w niebie, nie jest jakąś banalizacją całego dramatu aborcji?
Księże Karolu, bardzo serdecznie się pozdrawiamy, cieszymy się i wszelkich Bożych łask życząc przekazuję ten głos księdzu Łukaszowi. Księżu Łukaszu.
Dziękuję bardzo. O ile dobrze zrozumiałem pytanie, to no, ekskomunika absolutnie nie dotyczy dziecka, które stało się ofiarą aborcji, a tutaj mówimy o losie tego dziecka i powierzamy je Bożej opatrzności, Bożemu miłosierdziu, głęboko wierząc, że Pan Bóg także w tym dziecku rozpoznaje swoje umiłowane dziecko i przyjmuje je do grona zbawionych w niebie.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz księdza Karola. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, ojciec Tadeusz Rydzyk. Proszę ojca i wszystkich zebranych. Po prostu chciałem podziękować tylko za ten temat i za takie świadectwo. To naprawdę jest... Po prostu ja się cieszę, mówię. rzeczywiście jeszcze Polska nie zginęła, jeżeli ma takich ludzi. Jeszcze widać, że Kościół jest żywy, jeżeli ma takich świadków. Naprawdę, no, miód na serce. Jak tak słucham Państwa, te panie, lekarze, i nie, to naprawdę jestem zbudowany, bardzo zbudowany. I oby inni, zwłaszcza ze służby zdrowia, ale także katecheci, żeby, no, niech nabiorą takiego wiatru w żagle. Warto, proszę Ojca, cieszę się, że jest Radio Maryja, proszę Ojca. Chociażby dla tego dzisiejszego spotkania, tego wieczornego, w obronie życia, w umacnianiu wiary, to ma sens, ma to sens, to jest wielka sprawa. Dostaję wiele świadectw, przysyłają ludzie młodzi, którzy zostali uratowani, nie zostali zamordowani przez swoich rodziców. Nie dopuścili do tego, do zamordowania, chociaż planowali. Ktoś po drodze stanął i pokazał właściwą drogę. Jest to, te świadectwa są wzruszające. Często są to studenci. Nieraz studenci także medycyny. Mówię, on został uratowany, ten lekarz, on będzie na pewno ratował następny. I to jest przyszłość Polski. Bardzo dziękuję. A tak przy okazji jeszcze raz zapraszamy na marsz, narodowy marsz w obronie życia. Marsz dla życia. W najbliższą niedzielę będzie w Szczecinie i w Warszawie. W Warszawie o godzinie 11 msza święta w Archikatedrze Warszawskiej i w Katedrze na Pradze, a później godzina 12:30 z Placu Zamkowego przejście do Placu chyba Trzech Krzyży. Tak, koniecznie pokażcie, że jesteście obrońcy życia. Pokażcie, Polacy, jaka jest nasza droga. Niech widzi to Europa również. Niech się uczy od Polski. Bóg zapłać. Bóg zapłać jeszcze raz. Niech żyje Białystok i cała archidiecezja, no ale inne też, tak. Ale dzisiaj jest tutaj świadectwo. Dziękuję księdzu Leonowi, że tak to pokierował, żeby tak było w jego parafii. Księdzu Leonowi, którego znam już dłuższy czas i to jest bardzo dobry kapłan. Życzę mu zdrowia. No i wszystkich kapłanów pozdrawiamy tam. Biskupi to też w kapłani, to tym bardziej siostry zakonne. Cały Białystok i świeckich dzielnych. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Serdecznie, panie dyrektorze, pozdrawiamy. Z
naprawdę jestem zbudowany jestem. Miasto miłosierdzia. Powiedziałbym, archidiecezja miłosierdzia. Tak, chwała Panu. Bóg zapłać.
I to da się to odczuć również tutaj właśnie, chociażby poprzez te świadectwa osób, które są wraz z nami tutaj w studium. Bardzo proszę, ksiądz Łukasz.
Jak wspomniał ojciec dyrektor, nasze miasto jest często nazywane miastem miłosierdzia, ale jako Kościół trwamy w tygodniu miłosierdzia. Jesteśmy bezpośrednio po święcie Niedzieli Miłosierdzia i myślę, że kiedy rozmawiamy o życiu, zwłaszcza w jego krańcowych momentach, poczęcia, ale także tego ziemskiego końca doczesnego, to są momenty, które zwyczajnie domagają się miłosierdzia. I tak jak potrafimy ludzkiemu życiu okazywać miłosierdzie w tym etapie doczesnego funkcjonowania, otaczając opieką osoby potrzebujące, tak trzeba, myślę, pielęgnowania wrażliwości serca każdego z nas, byśmy po prostu byli miłosierni wobec najbardziej bezbronnych, tych, których życie się rozpoczyna i tych, których życie to doczesne dobiega kresu.
Jak powiedział właśnie mój przedmówca, ksiądz dyrektor, to jakoś mam taką nieodpartą potrzebę podzielenia i powiedzenia, że obrona życia to jest także odkłamywanie rzeczywistości. Mając zajęcia ze studentami z bioetyki, Oni bardzo, jak gdyby w informacjach zwrotnych na koniec roku, ocena asystenta tematów i właśnie takich ankietach, oni bardzo akcentowali temat etycznej oceny antykoncepcji. Ja zastanawiałam się, dlaczego? Dlaczego, skąd jest takie upodobanie, taki prymat wręcz tego tematu, i to się okazało przez kilka lat. I właśnie doszłam do tego wniosku, że obecnie, współcześnie przeżywamy ogromny sprzeciw wobec życia. Bardzo często jest to mentalność przeciw życiu. Nawet mając spotkania z małżeństwami, czy z narzeczonymi, czy po prostu oni się boją dziecka, boją się dziecka, boją się wielodzietności, boją się, ta antykoncepcja jest latami brana, na przykład w takiej przychodni akademickiej też pracowałam ze studentkami i ja mówię, no ale po co pani bierze tą antykoncepcję? Ona mi tak na wszelki wypadek, bez jeszcze życia rodzinnego, małżeńskiego, bez niczego. Ale uświadomiło mi to jedno, że antykoncepcja nie ma żadnych wskazań medycznych. Płodność nie jest chorobą. Więc jakie podstawy są w tym, żeby takie drastyczne, toksyczne środki dawać zdrowym kobietom, które nie dość, że niszczą życie, to niszczą ich zdrowie, niszczą ich życie psychiczne, duchowe, bo one czują się winne, czują się uprzedmiotowione, traktowane są przedmiotowo, bo muszą coś tam brać. W związku z tym jakby no, nadeszły już wreszcie jakby czasy, ażeby zakończyć to, żeby powiedzieć nie, dlatego że w takiej szkole, w takim liceum byłam ostatnio i tłumaczę dziewczętom cykl miesiączkowy. I one otwierają oczy, że to tak cudownie działa, że to jest po prostu, jest faza płodności, są fazy niepłodności, że to wszystko można bardzo precyzyjnie zaobserwować u siebie, obserwując swoje ciało. Dziewczynki są urzeczone, mówią, my pierwszy raz słyszymy, że coś takiego pięknego jest w nas. I tam taka jedna dziewczynka była, która mówi, no ale po co być kobietą? Przecież to tak... Więc jak gdyby też już takie pojedyncze głosy, ale są już też takie głosy, że one zaczynają jak gdyby nasiąkać tym, co się po prostu dzieje w internecie. Chłopcy z kolei, bo tam oddzielnie miałam spotkanie z dziewczętami, oddzielnie z chłopcami, chłopcy z kolei po prostu zaczęli pytać o hormonoterapię. Jak to bardziej ten hormon testosteron, już wiedzą jak to brać, żeby to, niech pani nam tutaj powie. Ja mówię, chłopcy, ale to przecież wy byście po prostu swoje własne hormony, które organizm produkuje, byście zablokowali kompletnie. To odwrotnie, byście się stawali mniej męskimi niż właśnie bez tych hormonów. Więc widzę, że informacja o tranzycji tych płciowych, o tych... A teraz ostatnio jeszcze czytałam, to nie dalej niż 2 dni temu, że w Londynie, na Uniwersytecie Londyńskim wyciekły informacje, znaczy upublicznione je po prostu, że proces tranzycji, zmiany płci dokonywano najpierw u dzieci z zaburzeniami psychicznymi, u dzieci upośledzonych i podawali to jako normę, jako zgodę tych dzieci. Na co dzieci mogą wyrazić zgodę? Jak one nie rozumieją pojęć, nie rozumieją faktów, nie rozumieją ubocznych działań, skutków w życiu, konkretnym, dalszym, przyszłym życiu. Więc są to bardzo takie trudne jakby rzeczywistość, w której się obracamy.
Serdecznie dziękuję. To pani doktor Magdalena Szymańska. A my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony ksiądz Piotr z Białegostoku. Ja chciałbym nawiązać do rozmowy księdza, który poprzednio zadzwonił, księdza Karola, z bardzo ważną kwestią i sensowną, ale chyba został źle zrozumiany ksiądz, bo powiedział wyraźnie, że ekskomunika jest zaciągana przez osobę, która zabija. Czyli zarówno lekarz, czy kobieta, która dopuszcza się aborcji, nie dziecko, ale dziecko według tradycyjnego nauczania. Była nauka, że dziecko trafia, nie jest pozbawione wizji uszczęśliwiającej, nie trafia do nieba. i za to jest ekskomunika, za pozbywanie dziecka, właśnie wizji uszczęśliwiającej. A skoro teraz się naucza, przez księżycę ksiądz Łukasz w studiu potwierdził to i powiedział, że dziecko idzie do nieba, no to de facto stwierdzamy, że dziecku wyświadczamy przysługę. Zabijający wyświadcza przysługę, bo zabijając dziecko daje możliwość, znaczy oglądanie Pana Boga w niebie. Ale tak nie jest. Kara ekskomuniki jest za, właśnie za to, że pozbawiamy dziecka tej wizji. Więc ja widzę tu niespójność, która obecnie jest w nauczaniu. I proszę się odnieść do tego, czy nie powinien na Kościół nauczać po prostu tak jak zawsze nauczał, żeby było wszystko jasne, żeby ta nauka nie była rozmyta. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, księże Piotrze, bardzo serdecznie księdza pozdrawiamy. Księże Łukaszu.
Znaczy, no ja potwierdzam to, co powiedziałem poprzednio. Pozostawiamy to dziecko Bożej opatrzności, Bożemu miłosierdziu, głęboko wierząc, że Pan Bóg rozpoznaje w nim swoje stworzenie i jako męczennika przyjmuje do grona zbawionych w niebie. Tyle, dziękuję bardzo.
Ksiądz Łukasz Kisielewski, archidiecezjalny duszpasterz rodzin. Trwa czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja, 22:49. Halo, prosimy.
Tak, Król na Chrystę.
Zawsze i wszędzie.
Piotr Wysuczka dzwoni. Drogi księże, ja kiedyś też byłem w planie aborcjonerów czy aborcjoników, jak już tam. Moja mama mi powiedziała świadectwo, że z tego czasu, no, dostała już pieniądze na to. Już była w drodze do tego rzeźnika, że tak powiem. I zamiast skręcić w lewo do Śródmieścia, to skręciła w prawo do drugiej klatki, żeby się dziadkowi tam poskarżyć, że tam tato za bardzo ją tam, no, za bardzo współżycie tam nie lubi tego, nie? I tam mu się, że ma ochotę, że zaszła w ciąży i już rozeznała i ma ochotę usunąć się dziecko. No, jednego brata już niestety nie miałem. Byłbym bardzo miło go przyjmował, nie? Ale już go nie ma. I ona do dziadka mówi, a to babcia była w kuchni, jak mnie wyjdzie, jak mnie nie powie, ty bandytko, dziecko chcesz zabić, z piekła nie wyjdziesz. Ta się przytuliła do dziadka, dziadek ją uspokoił, a potem już wyszła do, coś jej tam powiedział na pewno, już nie pamiętam co, ale później jak szła do domu, była zupełnie odmieniona. Już nie miała ochoty mnie, no może coś tam i w sercu czuła jakiś uraz do babci, nie? Ale po prostu mnie urodziła. Przyszedłem na świat, no schorowany tam, jakieś tam choróbska mnie gnębiał, ale mimo to moją mamę kocham i tych ludzi dwojga też kocham, chociaż to nie są moi dziadkowie prawdziwi, prawdziwych z mamy strony nie znam. To byli jej opiekunowie, że tak powiem, matka i ojcem. W tym, że dziadek Maria miał ochotę, kiedyś jak był jeszcze młody, chciał być księdzem.
Panie Piotrze, pan tak pozwoli. Tutaj byśmy zatrzymali się, wsłuchując się w pana świadectwo, bardzo poruszające też świadectwo pana życia, które także, no właśnie, można powiedzieć, że no wisiało na włosku, prawda? Ta decyzja, przed którą stała mamusia. I ten dziadziu, który, bodaj chyba zrozumiałem, że to właśnie był dziadziu, który właśnie to przyjęcie, to dobre słowo, ta atmosfera dla życia, jakże zmieniła to. I dzięki temu Pan dzisiaj może dać to świadectwo. Za to też Bogu nie będą dzięki. Panie Piotrze, bardzo serdecznie Pana pozdrawiam. Bardzo proszę, Pani doktor Karolina Siemienowicz.
Chciałabym nawiązać do tego, o czym Pan powiedział, o tym wsparciu właśnie. Mam takie doświadczenie, pracując jako właśnie koordynator perinatalnej opieki paliatywnej przy Fundacji Pomóż Im. Pracuję tam niedługo, ale jest to bardzo bogata w doświadczenie praca. I tutaj idąc też troszeczkę tym nurtem odczarowania czy odkłamywania rzeczywistości, hospicjum kojarzy się generalnie ze śmiercią. Jak ja tam wchodziłam do pracy, to myślałam sobie o tym, że będę pracować przy ludziach, którzy wybierają życie, bo to są heroiczne decyzje, bardzo trudne, bardzo jakby etycznie, moralnie na pewno rodzice rozważają w sercach wiele wątków, natomiast dowiadując się, że mają chore dzieci jeszcze w łonie matki, bo tym się zajmuje hospicjum perinatalne, decydują się za życiem, decydują się urodzić takie dziecko i naszą rolą jest wsparcie, powiedzenie tym rodzicom, powiedzenie tym rodzinom, że nie są sami. Tak jak tutaj był ten wątek właśnie wsparcia i ocalenia dziecka, to wszystko, jakby wstępne diagnozy, które prowadzą też do skierowań na usuwanie, abortowanie dzieci, nie zawsze są w 100% pewne. Są rozpoznania pewniejsze, są rozpoznania mniej pewne, gdzie medycyna się bardziej albo mniej myli, ale jest wiele dzieci, które urodziłyby się, gdyby mamy, gdyby rodzice pozwolili im się urodzić i okazałoby się, że są zdrowe, mimo to, iż została na nich postawiona diagnoza, czy zespołu Downa, czy innego zespołu genetycznego. Ucząc się w ogóle bycia w pracy z rodzicami, całej tej koordynacji opieki perinatalnej, w hospicjum dowiedziałam się właśnie, że zespół Downa jest wpisany na listę chorób, które są letalne, które są śmiertelne. Bardzo mnie to zdziwiło, dlatego że do tej pory jakby mnóstwo dzieci, mnóstwo osób z zespołem Downa znałam, pracowałam czy prowadziłam. A tu się okazało, że jest to jedna z chorób wpisanych na listę chorób letalnych, które kiedyś można było abortować. We Francji był taki czas, jest myślę, że wciąż, teraz statystyk akurat nie czytałam, że nie urodziło się ani jedno dziecko z zespołem Downa. I to nie dlatego, że tych dzieci nie było, tylko one wszystkie szły pod nóż. Nikt im nie pozwolił się urodzić. A człowiek jest... człowiek czy medycyna nie jest w 100% pewny w każdym temacie, dlatego że to jest ludzkie. Człowiek nie jest pewien sam siebie i może się w każdym momencie wkraść jakiś błąd. Dodatkowo wchodzą metody samonaprawcze genomu ludzkiego, gdzie profesor Midro, tutaj znana genetyk z Białymstoku, opowiadała na jednym ze swoich wykładów, gdzie badali genom dziecka, u którego podejrzewano zespół Downa i faktycznie ten genom był chory, a w momencie była wykryta ta trisomia, a w momencie, gdy dziecko się rodziło, tej trisomii już nie było. Czyli jak tajemnicze, jak nie do końca poznana jest fizjologia jeszcze człowieka, jakie cuda mogą się dziać w naszym organizmie. I chciałabym powiedzieć właśnie też chyba głównie podkreślić to, że myślenie w jedną stronę, że aborcja dziecka chorego jest najlepszym rozwiązaniem, bo rodzice nie doświadczą cierpienia, bo dziecko nie doświadczy cierpienia. Wciąż niestety pokutują stwierdzenia w gabinetach lekarskich pod tytułem urodzi pani potwora, że to jest kłamstwo. Rodzice, którzy zdecydowali się na urodzenie chorego dziecka, podkreślają i mieli wsparcie, bo to wsparcie jest tutaj kluczowe na różnych, w różnych aspektach, czy to medyczne, czy to psychologiczne, czy to duchowe. Dzielili się później swoim doświadczeniem, mówiąc: jestem wdzięczny za każdy dzień. Jestem wdzięczny za to, że mogłem powiedzieć swojemu dziecku po imieniu w momencie, kiedy się urodziło i było z nami kilkanaście godzin, czy kilka dni. jestem wdzięczny, że jeżeli to są rodzice wierzący, że na oddziale na przykład ojciec chrzcił dziecko, że nadali mu imię, że mogli mu powiedzieć: my ciebie kochamy i my cię wybraliśmy i jesteśmy twoimi rodzicami niezależnie od tego, czy jesteś chory, czy jesteś zdrowy, bo jesteś człowiekiem, bo masz tą godność. I ja nie spotkałam się do tej pory nigdy z rodzicami, którzy by żałowali takiej swojej decyzji, że urodzili i pożegnali swoje dziecko z tą określoną śmiertelną chorobą. Natomiast decyzji o aborcji w którymś momencie swojego życia kobiety żałują. I bardzo niewiele się mówi o tym syndromie postaborcyjnym, ale psychiatrzy biją na alarm, że to już nie tylko kobiety mają ten syndrom postaborcyjny, ale również mężczyźni, którzy mówią: a ja nic nie powiedziałem, ja nie powiedziałem stop. Więc i to jest ta kula śnieżna, o której wcześniej mówiłam. Jedna podjęta decyzja sprawia, że nasze życie zmienia się w nieodwracalny sposób.
Pani doktor Karolina Siemienowicz.
Kontynuując syndrom poaborcyjny.
A kontynuuje pani Magdalena Szymańska, pani doktor.
Tak. Kontynuując właśnie to, syndrom poaborcyjny obejmuje coraz szersze kręgi, bo nie tylko rodziców dziecka, ale również dzieci, które w rodzinie się urodziły, a dowiedziały się, że zostało abortowane ich rodzeństwo, mają tak zwany zespół ocaleńca, czyli te dzieci przeżywają kruchość swojego życia ze względu na to, że zdają sobie sprawę, albo dorastając zdają sobie sprawę z tego, że mogłyby również być zabite. Mógł być również zniszczone. Poza tym syndrom poaborcyjny obejmuje wszystkich, którzy przyłożyli rękę do aborcji, a więc personel, tak samo położne, lekarze, położników, ginekologów. W swoim środowisku widziałam tych lekarzy, którzy dokonywali aborcji, którzy bardzo często kończyli jako alkoholicy, jako narkomani, popełniali samobójstwa, ponieważ nie da się żyć w takiej schizofrenii, że z jednej strony ratuję życie, a z drugiej strony zabijam je. Więc jest to, tak jak powiedziałam na początku, że jest to utrata tożsamości zawodowej. Ja już nie wiem, kim jestem. Jestem jakimś urzędnikiem, któremu ktoś każe to czy tamto, a ja już sama z siebie nie szanuję własnego etosu lekarskiego. Chory czy przełożony mój, bezpośredni, nie może łamać mojego etosu, mojej klauzuli sumienia, ponieważ to jest wpisane w moją tożsamość zawodową. A więc to jest jedno. Natomiast również jakby w swojej praktyce ginekologicznej miałam pacjentki, które miały różne schorzenia przed poczęciem. A więc były to na przykład nadżerki, były to inne schorzenia. I po czym kobieta rodziła i przychodziła na wizytę kontrolną, to już poporodową, i okazywało się, że nie ma śladu nadżerki. Czyli dziecko poprzez swój rozwój, poprzez pojedyncze komórki pluripotencjalne, multipotencjalne, które dostają się do krwioobiegu matki, mają działania lecznicze. To, o czym wspominała moja koleżanka Karolina, a mianowicie to leczenie odbywa się poprzez taką eksplozję życia, która jest właśnie w rozwijającym się dziecku. I te pojedyncze komórki również, oprócz tego, że leczą różne choroby, implantują się w centralnym układzie nerwowym, w mózgu. I tam w ośrodkach pamięci każda matka pamięta swoje dziecko, czy to żywe, czy to abortowane. I tej pamięci nie pozbawi jej nikt, ponieważ dziecko niejako wbudowuje się w jej organizm. Chcę tylko powiedzieć o jednym przykładzie syndromu poaborcyjnego, mianowicie na takiej wizycie, takiej powiedzmy położniczo-ginekologicznej, kiedy zbieramy normalny wywiad, ile pani razy rodziła, ile cień cesarski, czy drogą siłami natury, czy inne. I kobieta zaczęła sama mówić o tym, że pani doktor, to nie wszystko, bo ja jeszcze dwa razy miałam sztuczne pronienia, czyli aborcje. No i zaczęła mówić, że jak nie ma nikogo w domu, a jest jej ciężko, w sensie takim duchowym, to ma przygotowaną w szafie, ma przygotowany ołtarzyk, usuwa z tej szafy bieliznę pościelową i kładzie się na ziemi i wyje. nie krzyczy, nie płacze, tylko wyje. Jest to taki ból, że ona mówiła, że czas się nie liczy i pomimo, że jest osobą wierzącą i przystępowała wielokrotnie do spowiedzi, rozmawiała z kapłanami, niemniej jednak powiedziała: pani doktor, 10 dzieci na plecach, ale ani jednego na sumieniu. Gdyby to się dało wrócić ten czas, bym nigdy nie zabijała swojego dziecka. Oczywiście mąż bardzo jakby wywierał presję na mnie, powiedział, że muszę to zrobić. To ja mówię o pojedynczym przykładzie. A co powiedzieć o kobietach, które nie mówią o tym, albo nie mogą mówić, albo nie chcą mówić? Najczęściej syndrom aborcyjny jest albo w postaci takiej ostrej, tak zwane PAS lub PAD, to jest post-abortion distress lub post-abortion syndrom. Przebiega on klinicznie różnie, albo w postaci przewlekłej, albo bardzo ostrej, ale bardzo często po odejściu kobiet na emeryturę, po tak zwanym syndromie pustego gniazda, gdzie dzieci odchodzą, no, kładają swoje życie, pozostają już sami rodzice, to wtedy bardzo często odzywają się te jakby ze zwielokrotnioną siłą objawy depresji, objawy wyobrażania sobie, kim by było dziecko, jak by się nazywało, jaką by miał płeć. I po prostu są to tak wszechogarniające cierpienie, że pacjentki po prostu nie radzą sobie z tym. Nawet psychoterapię niekiedy przechodząc kierujemy i staramy się im pomóc. To czasami jest to bardzo trudne dla nich.
6 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Obecne zagrożenia życia religijnego rodziny i młodzieży to temat, który podejmujemy. Wraz z nami pani Iwona Zdanowicz, pani doktor Magdalena Szymańska, pani doktor Karolina Siminowicz, ksiądz Łukasz Kisielewski oraz gospodarz miejsca ksiądz proboszcz Leon Grygorczyk. A my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z dwoma pytaniami do księdza Łukasza. Można powiedzieć takie rozwinięcie. Prosiłbym o rozwinięcie pytania księdza Piotra z Białegostoku na temat ekskomuniki na matkę, która dokonuje aborcji. Bo ksiądz Łukasz powiedział, że dziecko zostaje męczennikiem i idzie do nieba. A więc gdzie tutaj jest motyw in odio fidei, czyli z nienawiści do wiary? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie, skoro matka zabija dziecko nienarodzone i to dziecko idzie do nieba, tak, a matka jest pod karą ekskomuniki, to dlaczego jest pod karą ekskomuniki, skoro czyni jakoby dobry uczynek przez to, że doprowadza swoje dziecko bezpośrednio do nieba? A gdyby zabiła dziecko, które jest już narodzone, ochrzczone, to ekskomuniki nie zaciąga. Prosiłbym o odpowiedź.
A kto zadawał pytanie?
Michał z Węgorzewa.
Panie Michale, pozdrawiamy serdecznie. Księżu Łukaszu.
Myślę, że jest oczywistym i nie wiem, czy wybrzmiało to wprost. Ja nie mam żadnych wątpliwości co do kary ekskomuniki, którą zaciągają osoby decydujące się na aborcję czy uczestniczące w tym zabiegu, w morderstwie. To jest oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że w sposób bardzo jednoznaczny wypowiedziałem się, jeżeli chodzi o, na podstawie mojej wiedzy, o los dziecka, które w wyniku aborcji zostaje zamordowane i głęboko w to wierzę, myślę, nie jest to żadną nadinterpretacją, że jako męczennik, który przyjmuje chrzest krwi, jest przyjmowany przez Pana Boga do nieba. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie naszego radiosłuchacza. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. 7 minut po 23, czas rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę. Halo? Księży Łukaszu, wam się telefon? Tak, temat niezwykle też taki przejmujący nas wszystkich i to też nie dziwne, że jest dzisiaj takie obłożenie też i telefonów. Halo, bardzo proszę.
Ja mam łatwiejsze pytanie, ale tylko do pani, które uczestniczą w tej rozmowie. Czy panie w ogóle mają rodziny, mają dzieci? Ile macie państwo dzieci? I teraz ostatnia kwestia. Tutaj, jeżeli chodzi o spadającą drastyczną dzietność w Polsce, to z lata 70., bo to był 72 rok, Klub Brzyński, znaczy demografowie, którzy pracowali dla Klubu Brzyńskiego, pracowali takie prognozy demograficzne dla poszczególnych krajów europejskich. Takie już tam czytałem. I tam Polska to ma być, Polakom ma być, takie były widełki chyba.
Panie Janie, mam do pana wielką prośbę, jeśli mógłby pan troszeczkę wolniej mówić, ponieważ mamy trudność z uchwyceniem treści, którą pan wypowiada.
Dobrze, to jeszcze raz powtórzę o tych prognozach Klubu Rzymskiego, że Polaków tam ma być chyba od 7 do 12, do 12 milionów. I to jest trend. Ja prawie przyszedłem i pamiętam, wiosną ubiegłego roku przeprowadzono takie badania wśród kobiet, ankietę, czy tam zapytano, czy w ogóle planują mieć dzieci. 68%, porażająca liczba, 68% Polek powiedziało, że nie planuje mieć dzieci. I pan premier Morawiecki w czasie kampanii wyborczej szczyci się tym, że ponad 60% Polek pracuje zawodowo. I to mamy jedną z przyczyn, że Polki nie mają dzieci, bo jak ich pochłonie te życie zawodowe, to one się rzeczy zdecydują się być może na jedno, może na dwoje dzieci. I to jest właśnie sukces bolszewików. Oderwali kobiety od rodziny, zmuszając ich do pracy. A tak praprzyczyną wszystkiego, to tak powiem, to jest Bismarck, bo on wymyślił ten cały system socjalny, emerytalny, który obejmuje całe społeczeństwo.
Panie Janie, rozumiemy się, że już rozumiemy tutaj kwestię, którą pan podejmuje i tutaj wątków z pewnością jeszcze pan by mógł przytoczyć wiele, ale przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to jest tylko i wyłącznie podyktowane tym, że czas jest nieubłagalny i chcielibyśmy też sumiennie odnieść się do pańskiej wypowiedzi. Tutaj no nie wiem, czy też jest na miejscu, aby przepytywać, prawda, kto ile ma tutaj dzieci i tym podobne sprawy. Myślę, że tu bardziej pilnujmy swoich spraw i tutaj nie wiem, czy to też jest na miejscu takie pytanie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, tutaj pan Jan odniósł się do kwestii właśnie związanej z pracą zawodową, prawda, i rodzina, praca zawodowa i rodzina, czy ewentualnie państwo chcielibyście się odnieść?
Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest bardzo zatarta granica pomiędzy właśnie tą prawdziwą misją kobiety, a tym, co się nam narzuca. Mimo to, że jestem aktywna zawodowo i pracuję w tym momencie w trzech miejscach, obecnie jestem na urlopie akurat rodzicielskim, ale tak to pracuję w trzech różnych miejscach, moje dzieci absolutnie nie mają poczucia, że ja jestem od czegoś oderwana. Wręcz odwrotnie, moja córka mówi: mamo, ja chcę mieć dużo dzieci, tak jak ty, ja widzę, jak ty się tym cieszysz, jakie to dla ciebie ważne. Ja nie pamiętam, żeby w wieku 9 lat, żebym ja miała takie podejście w ogóle i myślała o tym, że ja chcę mieć dzieci, więc cieszę się tym, że znajdując jakby swoją tożsamość, którą nadał mi Pan Bóg, mogę dzielić się tym z innymi i podzielę się taką swoją mądrością też życiową, którą kiedyś usłyszałam na pewnych warsztatach dla kobiet, żebym zawsze pilnowała kolejności, w jakiej wstaję rano z łóżka. Najpierw mam wstać jako dziecko Boże, później dopiero jako kobieta, później jako żona i na końcu jako matka, a na końcu dopiero jako pracownik, czy ten powołany do danej misji, do danego zawodu. I jeżeli faktycznie w ten sposób budzę swój dzień, zachowując tą tożsamość w tej kolejności, którą nadał mi Pan Bóg, i wierzę w to święcie, że to później emanuje w trakcie całego mojego dnia, to ludzie też tak mnie postrzegają. Wielodzietność jest błogosławieństwem tak trudnym, tak samo jak małżeństwo. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że małżeństwo jest trudne, ale jest też błogosławieństwem, ale my jesteśmy do tego powołani i myślę, że tutaj jest kwestia odkrycia tego głębokiego powołania, które mamy w sercu i zgodzenie się na to powołanie. Pan Bóg, dając nam określoną rolę, czy kobiety, czy mężczyzny, nie pomylił się. Stwierdził, że najlepiej będziemy wykonywać tą rolę, takie zadanie, dał nam takie, a nie inne talenty. I tylko człowiek, który zna siebie, który wszedł jakby w głębie swojego serca, który kocha siebie, tak jak w przykazaniu, kochaj bliźniego jak siebie samego, ale najpierw trzeba pokochać siebie samego, jest w stanie budować jakby te kolejne pokolenia. I ja się spotykam z taką oceną, jak teraz spodziewaliśmy się właśnie czwartego dziecka, to bardzo wiele osób mówiło mi, jaka ty jesteś odważna. Niewiele mi gratulowało z taką radością, że pojawia się życie, że będzie nowy cud, tylko gratulowano mi odwagi. I byłam tym bardzo zdziwiona, bo ja nie czułam się jako bohaterka, raczej jako kobieta, która znając siebie, kochając siebie, kochając swoje życie, jestem w stanie przyjmować to życie, które daje mi Pan Bóg, jakby z pełną tego konsekwencją.
Pani doktor Karolina Siemienowicz.
Kontynuując temat, myślę, że wszyscy, którzy tu jesteśmy, wszyscy radiosłuchacze, wszyscy, każdy człowiek nie jest pozbawiony rodzicielstwa, ponieważ każdy na swoim miejscu, w swojej profesji, w swoim posłaniu ma kontakt i może być i czuć się rodzicem odpowiedzialnym za rozwój, za kontakt, za wsparcie, chociażby modlitewne, chociażby rozmowy, cokolwiek, jakkolwiek, w jakikolwiek sposób możemy dać się odczuć dzieciom czy młodzieży, że ich kochamy, że cieszymy się na ich widok, że możemy ich wesprzeć, że możemy się nawet uśmiechnąć i to jest dla młodego człowieka bardzo ważne, bardzo potrzebne. Oni oczekują takiej aprobaty, akceptacji, że oni są zauważeni, że i myślę, że to jest bardzo ważne. To jest taka pierwsza potrzeba człowieka, który staje na naszej drodze, niezależnie kim jesteśmy i gdzie jesteśmy. I o tej pierwszej potrzebie też chcę powiedzieć właśnie przy końcu życia. Otóż kiedy niedługo pracuję już w hospicjum, ale od 4 lat i tak się zastanawiałam, co tak naprawdę jest najważniejsze w hospicjum, jaka jest pierwsza potrzeba tych ludzi. I tak intuicyjnie wyczuwałam, że oczywiście ulga w cierpieniu, leczenie, to jest jakby w pakiecie, bo to jest normalne. Jesteśmy lekarzami, cały zespół pracuje na to, żeby ulżyć chorym. Natomiast najważniejszą potrzebą, jak się okazało, i potwierdziły to podręczniki, do których musiałam się przekopać i znając specjalizację teraz z tej medycyny paliatywnej, i również podręczniki podają, że pierwszą, najważniejszą potrzebą, zgadnijcie, to jest potrzeba duchowa. Człowiek u kresu życia, jak gdyby boli go to boli, oczywiście uśmieramy mu ból, natomiast on szuka tego, kto jest najważniejszy. Teraz bardziej lub mniej świadomie czuje to i pragnie tego i potrzebuje Pana Boga.
Pani doktor Magdalena Szymańska. 16 minut po 23, czas księży proboszczu w Dobrzyniewie Kościelnym płynie jakoś szybciej.
Dobra atmosfera.
Dobra atmosfera, mówi ksiądz proboszcz. Tak, i ważne tematy, ważne tematy. Zapraszamy do współtworzenia kolejną osobę. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Marcin i Agnieszka. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby zgromadzone w studio i rodzinę słuchaczy.
Bardzo nam miło, pozdrawiamy również Państwa.
My chcielibyśmy się podzielić też takim świadectwem swojego życia i przede wszystkim też podziękować naprotechnologom, całemu zespołowi, też podziękować też pani doktor Karolinie, którą znamy prywatnie, bo jakby dzięki jej zaangażowaniu i jej pracy, wiedzy, oddaniu się też jakby tej posłudze medycznej, zawodowi, który też w pełni się oddała. Kilka lat temu poczęła się słodynka, która niestety, ale została martwo urodzona i mamy jakby swoją córkę w niebie. Pochowaliśmy ją i jakby też Pan Bóg postawił na naszej drodze bardzo wartościowe osoby, które pomogły nam przetrwać dosyć trudny czas, bo też jesteśmy wdzięczni. ale też po kilku latach jakby walki o to potomstwo, dzięki też zaangażowaniu dr Karoliny, pojawił się nowy cud, który dzisiaj jest razem z nami, obecnie śpi, jest to Stanisław. Jesteśmy też Bogu wdzięczni za ten dar potomstwa, ale też za takie ludzkie wsparcie, za to, że właśnie dr Karolina i cały zespół, której też towarzyszy na co dzień, wsparło nas tej jakby walce o potomstwo, o to, byśmy realizowali te swoje powołanie życiowe, to, przed jakim stanęliśmy, czyli powołanie też do powiększania własnej rodziny.
Tak, i to też właśnie niesamowite, w jaki sposób zespół niepomagiki otoczył nas wsparciem. To, że to właśnie tam po raz pierwszy, kiedy była Faustynka, dzwonię tak, Pawłusz, to jest człowiek, to jest dzieciątko. To nie tak, jak inni lekarze określali, z lat komórek, tylko to właśnie był od samego początku człowiek, nasze dziecko ukochane. To też niesamowite, jak Pan Bóg zna wrażliwość naszego serca, że mogliśmy pochować naszą córeczkę. I cała droga, jak wyglądała, w jaki sposób przeprowadził nas Pan Bóg właśnie do tego cudu, którym jest staś, że postawił na naszej drodze niesamowitych ludzi i przede wszystkim lekarzy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni doktorze właśnie Karolinie Siemianowicz za to wsparcie, za to, że wychodząc z wizyt mieliśmy poczucie jakich rekolekcji, które przeżywaliśmy, to słowa, które padały, że ponad tym wszystkim leczeniem jest jeszcze Pan Bóg. Ja też podzielę się takim świadectwem, że w piątą rocznicę ślubu, kiedy byliśmy właśnie z mężem na Eucharystii, to w moim sercu było takie właśnie ogromne pragnienie miłości. Czułam, jak moje serce przepełnia miłość, tak ogromna, że chciałam się tą miłością dzielić. I wtedy pierwszy raz tak chyba dopuściłam Pana Boga, więc Pan Boże, Ty się tym zajmij, ja Tobie to daję, czy to macierzyństwo ma być takie fizyczne, namacalne, czy właśnie w jakiś inny sposób ma się ujawnić, tak, czy to rodzicielstwo, macierzyństwo, to jakby ty zdecyduj, ty wiesz, co dla mnie jest najlepsze, ja tobie to oddaję. Nie jeszcze tego samego miesiąca się właśnie dowiedzieliśmy o poczęciu naszego synka.
Tak, dokładnie. I też tutaj jakby słowo wdzięczności doktorowi Wasilewskiemu za jego jakby zaangażowanie też całą jakby naszą drogę, tak? Bo myślę, że tutaj ukłon też jemu się jakby należy. I też takie moje pytanie jakby czy do kapłanów, czy do osób tam w studiach zgromadzonych, bo w naszym otoczeniu też niektóre osoby doświadczają poronień, czy te dzieci jakby poczęte, no wiadomo, nie są w stanie jakby przeżyć do swoich narodzin. Co my jako jakby ludzie, obywatele też Rzeczypospolitej Polskiej, tak? Co my możemy robić? Bo często też mnie osobiście kapłani pytali, co w takiej sytuacji. I tak właśnie moje pytanie może bardziej brzmi, czy są takie osoby odpowiedzialne w Białymstoku, które by poprowadziły taki pogrzeb od początku, od A do Z, tak, które wiedzą, w jaki sposób postępować, czy są na to jakieś fundusze przeznaczone, czy można jakby korzystać też z refundacji, bo z tego, co jakby wiemy, jest konkretny jakby proces przechodzenia właśnie przez ten trudny czas, czyli nawet jeśli chodzi o badania pod kątem ustalenia płci dziecka i później są na to środki z Narodowego Funduszu, czy nawet z ZUS-u, jeśli chodzi o kwestię pochowania tego dziecka. Gdzie czerpać takie informacje? Do kogo jakby się zgłosić tymi pytaniami?
Pani Agnieszko?
Tak, i Marcinie.
Pani Agnieszko? Jest Pani Agnieszka?
Tak.
Bardzo dziękujemy Pani. Panie Marcinie, również bardzo serdecznie Panu dziękujemy. Państwu dziękujemy za to świadectwo, które Państwo daliście na antenie Radia Maryja, że zechcieliście również i ten czas naszego spotkania tutaj poprzez swoją wypowiedź no niezwykle również ubogacić. Proszę pozdrówcie Stanisława.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. I Faustyna z pewnością również wyprasza potrzebne łaski dla całej rodziny Państwa. Pani doktor została kilkukrotnie przywołana.
Tak, w tej wypowiedzi jakoś tak bardzo mocno wybrzmiało mi to słowo walka o dziecko. I ja faktycznie na początku swojej pracy w leczeniu niepłodności myślałam o tej walce, że trzeba pokonać wroga i wtedy to już się wygra. Natomiast Pan Bóg mnie bardzo szybko nauczył pokory i teraz już patrzę na to leczenie jako taką, jako na drogę, na której Pan Bóg uczy mnie bardzo dużo, ale drogę, na której Pan Bóg szuka ludzi. Pan Bóg jest najbliżej człowieka wtedy, kiedy jest cierpienie. I to, co powiedziała doktor Szymańska, człowiek u kresu swoich sił szuka duchowości, szuka tej siły nad sobą, która go poprowadzi dalej. I ja mam takie doświadczenie właśnie prowadząc pary w niepłodności, w leczeniu niepłodności, w szukaniu tego dziecka, że to jest właśnie droga. Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I nie ma innego sposobu, jak pójście tą drogą w takiej postawie pokory, ale i otwartości, bo tylko Bóg zna finał tej naszej drogi i w rozmowach z pacjentami, dlatego może tutaj Marcin z Agnieszką powiedzieli też o rekolekcjach, bo bardzo często ten temat duchowości, Bożej woli wypływa w trakcie rozmów z pacjentami. Ja się nie wstydzę tego jakby, że nade mną jest jakiś nadrzędny lekarz, którego ja jestem tylko narzędziem i bardzo często podkreślam, że te podwójne kreski, ta druga kreska, która się pojawia na teście ciążowym, to nie jest żaden mój sukces. Ja jestem narzędziem na drodze, a to Pan Bóg zdecydował, że w tym momencie, w danym małżeństwie pojawiło się to dziecko i cieszymy się wszyscy wspólnie z tego cudu, który się pojawił. Pan Bóg powiedział, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I we mnie to bardzo długo rezonowało. To w takim razie, jeżeli ktoś, jakieś małżeństwo nie ma dziecka, to co? To gdzie to Boże błogosławieństwo? I kiedyś na adoracji dostałam takie światło, że tam nie jest związek przyczynowo-skutkowy. Bądźcie płodni, więc rozmnażajcie się i kropka, innej drogi nie ma. Tam jest bądźcie płodni, a później jest i rozmnażajcie się. I ta płodność, o której mówiła też wcześniej doktor Szymańska, to jest dawanie miłości, dzielenie się sobą, dzielenie się talentami, dawanie człowiekowi siebie. Jeżeli są te trudne takie chwile, najtrudniejsze, kryzysu w leczeniu, rezygnacji, czy z mojej strony, czy z drugiej strony, bo to biurko jakby ma dwie strony medalu, to myślę sobie wtedy o tym, że jest jeszcze ta płodność taka w tym innym wymiarze i ona wtedy dodaje siły. Szukanie tych, rozwijanie jakby swoich talentów, dzielenie się miłością w tych swoich trudach, w tym swoim krzyżu bardzo często nas podnosi z tego upadku, z tej chęci rezygnacji.
Dziękujemy. To również został wywołany temat między innymi te pytania bardzo konkretne pana Marcina dotyczące właśnie również i dziecka, ale także i ten temat dziecka utraconego i pogrzebu dziecka utraconego. Księże Łukaszu, ksiądz Łukasz Kiślewski.
Oczywiście pogrzeb katolicki przysługuje takiemu dziecku bez względu na to, w jakiej fazie swojego życia odejdzie z tego świata. I tutaj u nas w Białymstoku, w parafii świętego Jana Chrzciciela w Dolidach Górnych kilka razy w roku są organizowane takie msze święte pogrzebowe dla dzieci, które zmarły przedwcześnie, przed urodzeniem, ale także jeżeli rodzice zgłaszają się z takim pogrzebem w swojej parafii, to są oczywiście otoczeni troską duszpasterską. Także Fundacja Pomóż Im proponuje swoją pomoc wieloobszarowo w towarzyszeniu rodzicom, w przygotowaniu pogrzebu, także w towarzyszeniu w tych trudnych momentach.
Jako koordynator tego hospicjum perinatalnego, zbierając bazę jakby też danych, które mogłyby pomóc rodzicom tutaj na naszym terenie przejść przez takie utraty, bo utrata dziecka jest tak samo bolesna niezależnie, czy jest w 7 tygodniu, czy w 17, czy w 7 miesiącu trwania ciąży. Więc jeżeli będą pytania dotyczące tych kwestii, jak to w naszym rejonie zorganizować, gdzie zgłosić się z takim badaniem na przykład genetycznym dziecka, to też zapraszam do kontaktu.
A w jaki sposób można ewentualnie...
Mój numer telefonu widnieje na stronie Fundacji Pomóż Im, jestem tam jako koordynator, jest numer telefonu, jest strona internetowa, można w każdej chwili zadzwonić, czy anonimowo, czy poprosić o taką poradę i na pewno pomożemy.
Też ostatni nasi rozmówcy wielokrotnie wypowiadali słowo dziękuję i też mam takie pragnienie, by w tym szczególnym dniu, dniu świętości życia, jakoś w każdym z nas zrodziła się wdzięczność za dar życia Panu Bogu, ale także wszystkim ludziom, którzy o nasze życie w ciągu tych lat naszego istnienia się zatroszczyli. A więc poczynając od rodziców, bliskich, tych wszystkich, którzy na jakimkolwiek etapie troską otoczyli nasze życie, myślę, warto dzisiaj powiedzieć to słowo dziękuję, wspomnieć o nich w osobistej modlitwie przed Panem Bogiem. Ale też jestem głęboko przekonany, mam też taką potrzebę w swoim sercu, aby jako duszpasterz rodzin powiedzieć bardzo wyraźnie słowo dziękuję tym wszystkim, którzy na różnych płaszczyznach troszczą się o życie. Najpierw rodzicom, małżonkom, lekarzom, członkom rodzin, wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób, poczynając od modlitwy, otaczają troską życie. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję, księże Łukaszu. To jednocześnie pewnego rodzaju takie podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. To są rozmowy niedokończone. Zatem nie dokończymy ich. Lista pytań, lista tematów jest taka długa jak z Dobrzyniewa Kościelnego do Torunia i z powrotem i kilka razy. Z pewnością jeszcze można tę trasę pokonać. Wiele, wiele spraw, wiele kwestii, które rodzi się w nas. Ale przede wszystkim kwestia, która by brzmiała bardzo mocno, to piękno życia. To cud życia. Życie, które jest bezcenne od poczęcia do naturalnej śmierci. I obyśmy to jak najszybciej pojęli, zrozumieli, obyśmy życie pokochali nie egoistycznie, ale altruistycznie. Daj Panie Boże nam to. Bardzo dziękuję tutaj obecnym w studiu za przykład właśnie takiej postawy życia. Moi drodzy, zapraszam do wspólnej modlitwy już niebawem. Przypomnę, że dzisiejsze rozmowy niedokończone, podkreślam to, tworzyli pani Iwona Zdanowicz, katechetka szkół średnich podstawowych. Bardzo pani serdecznie dziękujemy za obecność, za słowo, za pani również i codzienność.
Dziękuję bardzo. Tylko chciałabym jeszcze jedno zdanie dopowiedzieć. Tak słuchałam bardzo z dużym zainteresowaniem osób, które były ze mną w studio. Cieszę się, że mogłam tutaj być i sobie uzmysłowiłam, a właściwie utwierdziłam się w przekonaniu, jak bardzo ważne jest wychowanie młodego pokolenia, świadczenie i prowadzenie do Pana Boga, bo myślę, że człowiek, który jest blisko Pana Boga, to nie ma wielu później takich moralnych dylematów życiowych.
I mąż czeka na pozdrowienia.
A oczywiście pozdrawiam swojego kochanego męża Tomasza i trójkę dzieci, które już nie są właściwie dziećmi, bo są już pełnoletnie. A najbardziej pozdrawiam wszystkich moich uczniów i tych starszych w szkole średniej i tych maluchów, których uczę.
Ale dzieci chyba są zawsze dla mamy.
Oczywiście, że tak.
Pani Iwona Zdanowicz, pani dr Magdalena Szymańska, lekarz ginekolog, doradca życia rodzinnego, specjalista medycyny paliatywnej, naprotechnolog.
Bardzo dziękuję za udział w programie, w tym szczególnym Dniu Świętości Życia. Pozdrawiam wszystkie dzieci poczęte nade wszystko i wszystkie te dzieci, które, Boże, które żyją, już urodzone. No i chciałam zaprosić wszystkich na świecie, jakbym mogła, ale na pewno Polaków, do tego, żebyśmy stanęli wszyscy w jednym froncie obrony życia, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. I Bogu dzięki za dar życia.
Dziękujemy. Pani doktor Karolina Siemienowicz, lekarz medycyny rodzinnej, naprotechnolog, koordynator hospicjum prenatalnego Fundacji Pomóż Im.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za owocną dyskusję. Życie jest zawsze warte, że tak powiem, dyskusji, warte uwagi. Na pierwszym piórze, które dostałam, zdając swoją specjalizację, mam wygrawerowane życie to miłość. I wszystkim życzę, żeby budzili się rano i myśleli sobie właśnie, że ich życie to miłość.
Życie to miłość. Warto zapamiętać. Ksiądz Łukasz Kisielewski, archidiecezjalny duszpasterz rodziny.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za możliwość udziału w spotkaniu. Dziękuję osobom obecnym w studio, także wszystkim, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem Radia Maryja. Przy tej okazji bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i gorąco dziękuję wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo rodzin naszej białostockiej archidiecezji. Pozdrawiam serdecznie doradców życia rodzinnego posługujących w parafialnych poradniach rodzinnych oraz wszystkich pracowników archidiecezjalnej poradni rodzinnej. Bardzo Wam dziękuję za Waszą codzienną posługę.
Ksiądz kanonik Leon Grygorczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym, gdzie dzisiaj gościmy.
No, miło bardzo, cieszę się, że tego spotkania doszło. Najpierw w kościele modlitwę, teraz do tej rozmowy. Tematy są takie bardzo, jak powiedzieć, no, specjalistyczne i trudne i ciekawe, dlatego było tak dużo wypowiedzi specjalistów i katechetki i pań, którzy poświęcają i pracują w tym, księdza Łukasza. Ja się cieszę, że tego spotkania tu dzisiaj było poruszone, a tematy będą pewnie zawsze aktualne, jak wracając do tej rozmowy tego pana z Torunia, który taki trochę zaniepokojony, co to będzie, jakie będą rządy, jakie będą decyzje, jakie będą skutki. No, bo historia mówi, że one zawsze były różne i nie zawsze były takie zgodne z Bożym planem, życiem człowieka, ale my musimy być zawsze w swojej postawie pewni, żyć tymi wartościami chrześcijańskimi, religijnymi i wartościami, które rzeczywiście są wielkie, a układy będą i władze różne, nam zostaje dawać świadectwo i korzystać z tego, co daje Bóg i co do nas należy.
Serdecznie dziękujemy za tę puentę, ksiądz kanonik Leon Grygorczyk, a tą puentą taką też i naturalną niech będzie nasza wspólna modlitwa, modlitwa kompletą. Poszczególne jej fragmenty odnajdziemy na następujących stronach. Hymn Jezus Zbawicielu Świata w tomie drugim, strona 1206. Następnie psalmodia odnajdziemy od strony 1213 w wydaniu skróconym od 1175. Z kolei, jeśli chodzi o antyfonę do Najświętszej Maryi Panny, Królowo Nieba, wesel się, alleluja. o prowadzenie modlitwy. Bardzo proszę księdza proboszcza. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na początku uczyńmy rachunek sumienia, przepraszając Boga za wszelkie zło, słabość, grzech, może zwłaszcza w tym wymiarze grzechu w stosunku do życia, za to, że nie szanujemy życia, za to, że może gdzieś to życie przecieka nam przez palce, zwłaszcza dzisiaj też za to życie, które może zostało świadomie, dobrowolnie zniszczone, ale też i w tym wymiarze marnowania naszego życia. Dzisiaj w tym świetle uczyńmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Pozwyszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, puściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako stwórca wszystkie rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Amen. Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 spadło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja,
alleluja, alleluja.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach, i odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Modlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoje święci aniołowie i strzego nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, Królowo.
Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga, alleluja.
Bóg zapłać serdecznie za to dzisiejsze nasze spotkanie. Księże kanoniku, księże Leonie, bardzo jeszcze raz dziękujemy za zorganizowanie dzisiejszego spotkania rodziny Radia Maryja w Dobrzyniewie Kościelnym w parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. I to nie przypadek, że akurat właśnie w tym dniu, w Dniu Świętości Życia, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, to nasze dzisiejsze spotkanie przebiegało i ten też temat obrony życia tak wybrzmiał na antenie Radia Maryja. Za to księdzu kanonikowi bardzo dziękujemy za to zorganizowanie. Pozdrowienie dla tych, którzy tworzyli czas rozmów niedokończonych, dla wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrowienie i podziękowanie dla tych osób, które nam umożliwiły to, aby to spotkanie mogło być słyszalne, mogło być również i dostrzegalne w telewizji Trwam, dla całej ekipy telewizji Trwam, dla również i całej ekipy Radia Maryja, dla obecnego z nami pana Macieja oraz pana Krzysztofa za umożliwienie przesyłu tego sygnału w tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie tylko drodzy odbieracie Radio Maryja. Za to bardzo serdecznie też dziękujemy. I pozdrowienia też dla ojca Benedykta Cisonia, który jest w studiu w Toruniu, gdzie też przekazujemy sygnał i głos z Dobrzyniewa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy ojcu również za prowadzenie audycji.